Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Continental Winter Contact 8S.
Dzień dobry, witam serdecznie, CoDrive numer 70, Las Vegas przed nami, a ze mną prawdziwie Elvisowa, nie wiem w sumie dlaczego, może dlatego, że taka wygrzana na wakacjach, na odpoczynku, Aldona Marcinia, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
A powiedz skąd dzwonisz, myślałem, że się pochwalisz, a udajesz.
A ja dzwonię do państwa, mieszkania. Dzwonię do państwa z Malty.
Malty, a jak się nazywa stolica Malty?
La Valletta.
Tak.
Na Valletta. Tam się chodzi.
Na Valletta. Tak. To jest
przepiękne
dlatego
miejsce
polecamy.
Swoją drogą.
Wszyscy, którzy lubią właśnie, no już zostawiam państwo wyobraźni, i jest z nami Cezary Gutowski, który dzwoni sprzed jakiegoś ładnego białego mebla, takiego trochę vintage. Nie jestem w stanie go umiejscowić wśród wszystkich twoich dacz.
To nie moja akurat, ale rodzina. No ja jestem gdzieś tam niedaleko Soliny, czyli przed, no niektórzy twierdzą, że to jeszcze nie Bieszczady, więc powiedzmy gdzieś przed Bieszczadami, ale w przefajnym miejscu, spokojnym, gdzie odpoczywałem przez dwa ostatnie dni, nie dotykałem telefonu. Znaczy dotykałem, ale żeby włączyć budzik czy coś takiego, ale nie byłem na socialu.
To prawda, płonął mi dom, dzwonię do Czarka, Czarek niestety, przepraszam Max, ale ja teraz nie mogę rozmawiać.
Zostawiłem konewkę w ogrodzie.
Tak. Ja dzwonię z warszawskiego centrum, więc jeżeli usłyszycie państwo jakieś pościgi, krzyki, to właśnie dlatego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy rywale boją się Maxa Verstappena, o tym, czy Las Vegas to nowe Monako, czy tak naprawdę jego przeciwieństwo, no i o tym, dlaczego Lewis Hamilton czeka już na gwiazdkę, między innymi o tym. Ale zanim przejdziemy do propsów i disów za Grand Prix Brazylii, bo to było naprawdę porządne Grand Prix i były porządne propsy i porządne disy, to przypominamy państwu, że można dostać całkiem smaczną zniżkę na opony Continental. Continental, czyli partner naszego podcastu. Wszystkie szczegóły są w opisie. Tam jest i kod zniżkowy, i cashback z blikiem. Czyli prościej się już nie da. Zachęcamy, bo jeżeli nie macie opon zimowych, to jest właśnie ten moment, żeby kupić je. A najlepiej, żeby były smart Continental.
Tam jest w sumie na 300 zł można zaoszczędzić na tym, a z tymi kodami to już musieliśmy trzeci raz wpisywać nowe, bo się kończyły te, w sensie transze, więc cieszy się z fajną popularnością, co nas bardzo, bardzo cieszy. Tym bardziej, że to dobre opony.
Tak jest, bardzo nas to cieszy. No, ale zaczniemy sobie od tego, od propsów i disów. Zanim jeszcze powiemy, jak weekend nas czeka, to propsy i disy za Grand Prix Brazylii. No działo się, w ogóle powiedzcie, jak wam się podobało, tak w skali od najgorszego wyścigu, jaki widzieliście, do najlepszego, bo myślę, że na moim osobistym ołtarzyku to jest takie top 3 wyścigów, które widziałem w życiu, był ekstra. Aldona.
Wiesz co, nie, był fajny, natomiast nie wiem, czy do top 3, ja generalnie też jestem kiepska w takie, wiesz, przypominanie sobie teraz nagle, które wyścigi były najlepsze. Był fajny, tak jak ten sezon jest fajny, tak ten wyścig był fajny, więc będzie w kim wybierać, jeżeli chodzi o propsowanie.
Jest.
Ten cały weekend bardzo podobał mi się z wielu różnych powodów, na przykład było w nim dużo smaczków takich jak że Oscar Piastri dwa razy dawał miejsce Lando Norrisowi, w tym raz w sprincie zwycięstwo i zdało się to na nic, ale takim najfajniejszym jakby rozwinięciem tego weekendu czy konkluzją było to, że mieliśmy całą tą aferę znowu nagonkę na Verstappena, słusznie czy niesłusznie, różne są opinie, jak rozmawiam z Robertem Kubicą w Bahrainie, to on akurat bronił stylu jazdy Maxa Verstappena, mówił, że on naciągał, ale generalnie, że no, bardzo ładnie przedstawił to w tym wywiadzie, dlaczego obecne zasady wymuszone przez młodych kierowców są dość głupie, a Max tak naprawdę bronił się dobrze, ale okej, nieważne, znowu ogromna fala krytyki, głównie z ust anglojęzycznych, jakieś tam kolejne aferki, dziwne zagrania sędziów, o których jeszcze pewnie powiemy przez moment chociaż, z tymi czerwonymi flagami, z VSC, to niby wszystko była podkładka, a jednak jakby się nad tym zastanowić, no to mamy prawo mieć jakieś, nie wiem, przemyślenia, wątpliwości. I na koniec w deszczowym wyścigu Verstappen wyjeżdża i z 17 pola zwycięża, tak? I pobije kolejny rekord kierowcy, który wygrał wyścigi Formuły 1 z największej liczby pozycji, czyli 10. I w zasadzie to, jak pozamiatał wszystkie te wątpliwości, to jego takie słowo odebrane za arogancję, za bójczuczność, że to ja jestem trzykrotnym mistrzem świata i ja wiem, co robię, które dla niektórych źle wybrzmiewały w czwartek, w niedzielę po prostu nabrały pełnego znaczenia.
Rozumiem, dobrze. Jako, że po prostu swoją wypowiedzią już tak wiele tematów pokryłeś, to przyznajemy, że propsa dajesz Verstappenowi, tak?
Tak, pod warunkiem, że props nie ominie. No dobra, jak ominie, to będę po prostu protestował i dał drugiego, ale oczywiście props dla Maxa Verstappena coś zrobię bardzo rzadko, dlatego że były zarzuty oczywiście w większości tych przypadków, kiedy zarzucano, że jak to, że Maxa nie ma, że znowu wygrał. No w sytuacjach, w jakich się znajdował, miał obowiązek wygrywać, bo jeździł najlepszym samochodem w najlepszym zespole. Teraz od dłuższego czasu nie ma tego miejsca, no ale cała ta historia, jeszcze raz, tak jak przed chwilą odpowiedziałem, cała i dramaturgia i zmiany nastrojów i to, jak po prostu zamknął usta krytyką, w tym także mnie, bo też go krytykowałem za niektóre akcje z poprzedniego wyścigu, po prostu zasługuje na mega propsa.
W ogóle, co tam się działo? Było od tych wywiadów po sprincie czy po kwalifikacjach, gdzie był po prostu totalnie wściekły i że w ogóle to jest że nie, że co to ma być? Potem te emocje, Giancarlo Lambiase po prostu załamany. No wszystko tam było w tym wyścigu. Ode mnie props dla Estebana Ocona, którego, jak wiecie, nie jestem wielkim fanem. Dla mnie jeden z bardziej przezroczystych kierowców. Natomiast to, co tutaj wyjeździł, to jego. Oczywiście też został na torze, ale musiał się na tym torze utrzymać. To po pierwsze. Po drugie, po pierwszym restarcie utrzymał za sobą Maxa Verstappena. W ciągu kilku okrążeń zrobił naprawdę też taką dosyć bezpieczną przewagę. Kto wie, co by się działo, gdyby nie drugi restart, gdzie Max Verstappen no, nie dał mu już szans. Ale jednak zważywszy na to, jaką po prostu taczką z węglem jest to Alpine, czy jeszcze niedawno było, no to trzeba to było wyjeździć, Ocon to wyjeździł i no przedoskonałe miejsce i jedna ze składowych tego wielkiego skoku Alpin, o czym pewnie jeszcze chwilkę zaraz. Aldona.
Zabrałeś mi propsa, ponieważ chciałam dać propsa zbiorowego Alpin, ale ze wskazaniem na Ocona, bo jednak no to on był czwarty w kwalifikacjach, więc zaczął to ten fantastyczny weekend. Kurczę, tak powiedziałam, że jest pełno kandydatów do propsów, a teraz jak o tym rozmawiamy i powiedzieliście o Verstappenie i o Alpin, to właściwie się gubię.
Mogę ci posunąć kogoś.
No podsumuj.
Lando Norris, podpowiem ci, powiedział, że gdyby nie czerwona flaga, to inny kierowca wygrałby ten wyścig. Pamiętasz, o kogo chodziło?
Nie, no o Russella.
Zgadza się.
Więc...
Znaczy, no, nie, tak. Nie chcę sugerować, ale jak nie wiesz komu, no to ja bym dał Russellowi, ale to wiesz, to ja...
Dałbyś Russellowi? No dobra, to damy Russellowi za to, że twierdzi, że on wcale by nie zjeżdżał wtedy, kiedy zespół go ściągnął. Jeśli faktycznie nie chciał zjeżdżać, no to propsy za to, bo to by mu dało wygraną.
Na bank nie chciał zjeżdżać, nie? To było tak podkreślone tyle razy, potwierdzone też przez Mercedesa i są też zapisy radiowe z tego, widziałem.
Tak, jak krzyczy w zasadzie na nich, że mówiłem.
Co było też zastanawia, jak to jest, że koleś jeździ tak 3 lata już w Mercedesie i mimo tego go nie słuchają. No, zadziwiające. Co do Alpin, no ja trzeba dodać, tak, Alpin przez 20 wyścigów zgromadziło 14 punktów, przez ten jeden weekend 35 punktów. To nie świadczy o tym, że nagle tak bardzo podskoczyli do góry, w sensie, bo w dół się nie skacze w sumie też. Można zeskoczyć w dół, okej. Okay. To się bierze z tego, że oczywiście to był fart i to jest też zawsze, jak rozmawiamy na przykład o systemach punktowych i mówię, dlaczego ja uważam, że powinno się punktować wszystkie pozycje albo większość, to właśnie dla takich momentów, żeby jeden wyścig z dziwnym przebiegiem nie sprawił, że jeden zespół czy jeden kierowca nagle pójdzie o wiele wyżej niż wskazuje na to średnia sezonu. To jest ten przypadek. Ale mnie osobiście bardzo to cieszy, że zgarnęli tych 35 punktów. No i ten skok z 9 na 6 miejsce to jest po prostu absolutny rekord. Flavia Briatore obliczył, że jeżeli to utrzymają, co ja akurat wątpię, że utrzymają, ale zobaczymy, to zyskają na tym około 30 milionów dolarów z podziału zysków pomiędzy konstruktorów na koniec sezonu.
Tak, jest to, w ogóle wspaniale było patrzeć na nich, no, po tym początku sezonu, kiedy po prostu odstawali tak znacząco, że aż przykro się na to patrzyło, nagle coś takiego, co to był za wyścig? Węgry też takie były parę lat temu, dramatyczne, że też tam, gdzie wygrał Ocon, dobrze myślę, czy teraz mi się miesza coś zupełnie, czy to była Turcja?
Nie, Węgry wygrał Ocon. Turcja to był mokry wyścig podczas pandemii, kiedy Stroll zdobył pole position.
Tak, wszyscy się zgadli.
Nie, Ocon, Grand Prix Węgier, wtedy co ten Lewis Hamilton sam wyjechał na pustą startową.
O Jezu, tak, pamiętam, super. Dobra, Disy, no to ta sama kolejność, Alba na dziś ma trudniej.
Ojej, na Disów o ile faktycznie z propsami było ciężko, o tyle z Disami jest ciężej, bo jest jakby dużo, dużo do wyboru. I szczerze mówiąc, znam Norrisa, dlatego że za te błędy w wyścigu, po pierwsze, których było za dużo, McLaren tam tłumaczył, że tutaj z hamulcami i tak dalej, mi się wydaje, że to jest takie, nie chodzi nawet o błędy tylko w tym wyścigu, po prostu Norris zbyt dużo popełniał błędów w tym sezonie i prawda jest taka, on powtarzał, że wcale nie mamy najszybszego bolidu i w ogóle, że to nie. McLaren przez większość sezonu miał najlepszy bolid i Norris na tym etapie traci ile? 62 punkty chyba do Verstappena, coś takiego i tyle. I on sam ponosi za to odpowiedzialność w absolutnej większości. I ten wyścig to też pokazał, kiedy z pole position startując zdejchał do mety na szóstej pozycji, dlatego że go puścił jeszcze Piastri. Wcześniej Piastri tak dostał karę 5 sekund. No ale generalnie znowu dwa razy przepuszczony w ten weekend, więc moim zdaniem Norris był, zasługuje na Disa, plus jeszcze ten jego tekst, ja go co prawda broniłem na Facebooku, napisałem tekst o tym, że to w przypływie emocji i tak dalej, żeby nie wieszał psów na Norrisie, ale jednak by źle to wybrzmiało, kiedy powiedział, że Max to tak, to było czyste szczęście i że to nie miał nic wspólnego z talentem. W momencie, kiedy nie tylko czerwona flaga zdecydowała o tym, że Verstappen wygrał ten wyścig, tam było dużo ciekawych wydarzeń, jak na przykład nadrobienie ilu 5 pozycji na pierwszym okrążeniu, coś takiego porównywane ze startem Senny w Donington w 93 roku, więc nie wybrzmiało to za dobrze.
No, tam widziałem, kibice Norrisa bronili, że to nie chodziło o jazdę Verstappena, tylko że o strategię, że to wcale nie była strategia, tylko szczęście i dobra jazda, no ale zabrzmiało po prostu, jakby znowu nie umiał przegrywać i wszystko, tylko nie ja. Ja to pojechałem świetnie, gdyby nie to byłoby doskonale. Dobra, teraz ja. Dis dla Lance'a Strolla, ponieważ takiej maniany nie widzieliśmy już dawno. Nie wiem w ogóle, jak można przebić tego Disa, ponieważ to, co zrobił Stroll i to po prostu im dalej w las, im człowiek więcej razy oglądał powtórkę, potem z kamery, nie chcę powiedzieć w kokpicie, no ale powiedzmy, za kierowcy, że on tam po prostu zdecydował się wjechać w pułapkę żywirową. I Steiner, Günther Steiner, właściciel hostelu gdzieś, nie pamiętam, w Austrii, gdzie widziałem, że otwiera hostel. W każdym razie mówi o nim tak. Gdyby nie kasa tatusia, to by go tu nie było. Myślę, że spanikował. Cały świat na ciebie patrzy i robisz coś głupiego. Czyli w tym znaczeniu wypadasz już na okrążeniu zapoznawczym. A potem jest jej tylko gorzej i robisz coś jeszcze głupszego. I teraz Günther Steiner użył pięknego angielskiego wyrażenia brain fart, czyli nazwijmy to, że coś ci nie styka w mózgu przez chwilę. I trochę mi go szkoda, bo to jest taki wyścig, gdzie naprawdę wiesz, że jest ryzykownie i myślisz sobie, dobra, na pewno ktoś wyleci, żebym to nie był ja. I to nie to, że ty pierwszy wylatujesz, to jeszcze zanim się rozpocznie wyścig. Potem jeszcze, zastanawiam się, co on sobie myślał, czy siłą rozpędu on tam pociśnie, przecież i tak nie tracił tu czasu, o tyle, że już i tak wyleciał, więc tam by trzeba było ustalić na nowo kolejność, ale to nie jest tak, że oni tam jechali w siną, dali go, zaraz zdublują, mógł sobie na spokojnie wyjechać. Nie wiem, macie w ogóle pomysł, skąd to, w sensie widać, że tam jest miejsce, żeby objechać tą pułapkę, więc hekoza.
On nie myślał.
Tak, nie myślał. Tam wystarczył się cofnąć kawałek w ogóle, jeszcze kawałek dalej i mógłby po prostu sobie spokojnie pojechać po asfalcie, więc to było, myślę, że Steiner to ujął doskonale, nie? Że to spanikował faktycznie ten brain fart to jest najlepsze kreszczenie. No i pokazał tylko, że jest kolesiem, który po prostu nie ogarnia i tyle. No. Jeszcze raz, zawsze podkreślam tak, że Formuła 1 to jest jednak wyścig mózgów, że kierowcy wyśmienici nigdy nie są idiotami. Może się nie zgadzać albo nie zgadzać, są to osoby bardzo, bardzo bystre, bardzo inteligentne, dlatego że jakby podstawą prędkości jest chyżość umysłu, tak? I jego umiejętność przetwarzania informacji, zbierania, analizowania bardzo, bardzo szybkiego, więc no, kretyn nie może być mistrzem świata Formuły 1 i Lance Stroll też mistrzem świata Formuły 1 raczej nie zostanie.
No dobrze, Aldona, no spokojnie, bo jakby po lansie z trollu nie da się już dać żadnego realnego disa. No ale komuś musisz. Więc...
Dobra, dis idzie do Sergio Pereza. Q2 w kwalifikacjach, 11 w wyścigu. W wyścigu, w którym jego kolega z ekipy startując z 17 pola wygrywa. Jeszcze do tego mówi głupoty, do czego pewnie zaraz przejdziemy, więc dis Sergio Perez.
No i przypomnijmy, że Christian Horner też powiedział, że w zasadzie nie ma powodu, dla którego Sergio Perez nie mógł być też w czołówce. Że to nie jest tak, że bolid Verstappena był jakiś lepszy czy coś, więc no nie wiem, wiecie co, liczę, że jak będziemy tak dawać dużo tych disów, to w końcu go wywalą. Może tak będziemy manifestować i to się uda. To były propsy i disy za Grand Prix Brazylii, a przed nami druga edycja Grand Prix Las Vegas, no i będzie to weekend mistrzowski. Możliwe, że będzie to weekend mistrzowski. Jeszcze nie jest to pewne, przepraszam, to już podświadomie. Wiecie, co ja uważam. W każdym razie Max może zdobyć tytuł już w Las Vegas i jak widziałem w internecie, jest to na pewno dużo fajniejsze miejsce, żeby świętować tytuł niż na przykład Katar czy Arabia Saudyjska, więc myślę, że może mieć motywację. Otóż wystarczy, że Max Verstappen przyjedzie jakiekolwiek miejsce wyżej nad Lando Norrisem, to znaczy może maksymalnie stracić 2 punkty do Lando Norrisa, żeby zostać mistrzem świata. Czyli wystarczy, że przyjedzie jakkolwiek przed Norrisem, nawet jeżeli Norris będzie trzeci, a Max drugi, czy Norris będzie drugi, a Max pierwszy, to Max Verstappen wygrywa mistrzostwo świata. O Maxie sobie zaraz jeszcze porozmawiamy, porozmawiamy sobie też o Las Vegas, ale proszę bardzo, szybki ogień pytania, chciałem powiedzieć szybki ogień pytań, ale to będzie jedno pytanie. Czy Max Verstappen zostanie mistrzem w Las Vegas, albo na Martiniak, tak czy nie?
Max Verstappen zostanie mistrzem w Las Vegas i będzie to, tak jak mówisz, o wiele fajniejsze niż zeszłoroczny Katar, gdy jeszcze zapewnił sobie ten tytuł po sprincie, więc nie wiem, Cezary też tam był, pewnie zgodzisz się ze mną, że to nie miało jakiegoś takiego klimatu, a myślę, że tutaj będzie miało, szczególnie po tej końcówce sezonu.
Też mi się wydaje, że po prostu może to jest myślenie życzeniowe, ale myślę, że przygotują Amerykanie całkiem ciekawą bibkę nawet po wyścigu, bo być może będzie widać, jeżeli Verstappen zostanie mistrzem świata, więc chętnie zobaczę, jak zostanie mistrzem w Las Vegas, a nie w sprincie w Katarze.
Ej, nie pomyślałem o tym, że oni muszą być przygotowani, że on będzie tym mistrzem. Na pewno wtedy będzie jakaś feta też na torze, nie? Jak przejedzie linię mety. No, ale pytanie, czy to, że rywale boją się Maxa Verstappena, jak wspomina były kierowca Formuły 1, może mu pomóc zdobyć ten tytuł i czy jeszcze po wyścigu w Brazylii ten respekt jest większy. Pan Montoya miał na imię dwojga imion, Juan Pablo Montoya, dobrze pamiętam?
Tak, Jan Paweł Montoya.
Jan Paweł Montoya, no tak. Juan Pablo Montoya mówi tak, z Maxem jest trochę tak jak z Michaelem Schumacherem kiedyś. Kiedy widziałeś go, że jechał z tyłu, po prostu ludzie usuwali mu się z drogi. Tak, Max miał wspaniały wyścig, ale tak naprawdę nikt z nim nie walczył. Nikt nie chce z nim walczyć. Czy myślicie, że tak faktycznie jest, że jak kierowcy widzą Maxa Verstappena na swoich lusterkach, mówią, no dobra, zjadę. To jest, czy nawet nie szacunek, no bo szacunek to jest to, co kiedyś grzmiał tam Lewis Hamilton czy Fernando Alonso chyba też kiedyś, że ja tu jadę, proszę, żeby tu zwiększono szacunkiem, a nie tu ze mną walczysz, jako pierwsze miejsce. Natomiast czy Max faktycznie zastraszył swoich rywali i po prostu boją się z nim ścigać, bo wiedzą, że jest tak dobry, że może ich jeszcze na przykład ośmieszyć, albo może jeszcze zrobić jakąś akcję i wylecą z toru na przykład, bo on nie będzie się patyczkował, tylko on pojedzie na 110%, żeby ich wyprzedzić. Czarku. Czy boisz się Maxa Verstappena?
Nie, ja się nie boję Maxa. Myślę, że no, po prostu zdaję sobie sprawę, na czym stoję. Wiem, że nie zdobędę mistrzostwa świata, kiedy Max Verstappen będzie jeździł Formułę 1. Tak? To jest oczywiste. Nie szukujmy się. Coś tym jest na pewno, szczególnie kiedy mówi o tym Pablo Montoya, tak? O tym, że Ocon faktycznie z nim nie walczył. Ja też zwróciłem uwagę, że Piastri z nim nie walczył. Aczkolwiek mi się wydaje też, że Verstappen miał o tyle tak dużą przewagę na mokrym, że oni często nawet nie mieli jak odpowiedzieć. Są takie zrzuty, że Verstappen to nigdy ci nie przepuści, że prędzej wypadnie z toru, że ci nie przepuści. To jest bzdura i widać było nawet w ostatnim sezonie. W tym sezonie były sytuacje, kiedy ewidentnie był doganiany przez Norrisa i Norris był o tyle szybszy, że nawet za bardzo z nim nie walczył po prostu, bo różnica prędkości była zbyt duża, żeby w ogóle cokolwiek nie było sensu niczego zaczynać. Więc nie tylko z Norrisem zresztą. Więc to nie jest tak. Natomiast w momencie, kiedy jest jakiś cień nadziei na to, że będzie mógł się obronić, no to w tym momencie oczywiście tego nie odpuszcza, szczególnie jak walczy o Mistrzostwo Świata. Natomiast no, mi się wydaje, że to tak wyglądało, dlatego że Verstappen miał tak dużą przewagę prędkości nad tymi kierowcami, że po prostu nawet część z nich nie chciała się bronić. Piastri to akurat, przypuszczam, też nie miał żadnego interesu w tym, żeby się przed Maxem bronić. Jest coś takiego też, że raczej jest taka zasada niepisana, że nie przeszkadzasz kierowcy, który walczy o Mistrzostwo Świata. Jest to zasada, którą łamią amatorzy, typu na przykład Vitalij Pietro w 2010 roku, jak Fernando Alonso gonił, żeby zdobyć tytuł, o który walczył z tym, z
Vettelem.
Tak, Sebastianem Vettelem, dokładnie, to Pietro po prostu rejtanem powiedział, no zastaw się, postaw się, po prostu zrobił wszystko, żeby go nie oddać w tej pozycji. No postąpił jak amator. Mało który kierowca kiedykolwiek w taki sposób postąpił z innymi. Po pierwsze dlatego, że po prostu się przyjmuje, że nie chcesz wpływać na walkę Mistrzostwo Świata, a raz, a dwa, że no masz coś takiego z tyłu głowy, że jak ty się znajdziesz kiedyś w takiej sytuacji, że tobie ty nie będziesz walczył o tytuł, że ty będziesz walczył o tytuł, a trafisz na niego, no to możesz być przekonany, że potraktuje cię dokładnie tak samo, więc to jest też taki rodzaj, no jak w wielu różnych innych zachowaniach bywa, że po prostu pewnych rzeczy nie robisz innym kierowcom, bo nie chcesz, żeby ci to zwrócili. Pietrowi nie groziło, że będzie walczył o mistrzostwo, więc mógł sobie pozwolić na to, żeby blokować Alonso w taki sposób. Natomiast przypuszczam, że i Piastri, i Ocon, i jeszcze kilku innych kierowców ma taką nadzieję, że być może kiedyś będzie mógł się im Max za to odwdzięczyć i w sytuacji, kiedy on nie będzie miał nic do stracenia, to po prostu nie będzie im utrudniał walki.
A czy Liam Lawson
powiedz to Timo Glockowi.
Timo Glockowi, tak, Alda nawiązuje do Brazylii. Ale Glock też, ja wiem, że się polały gromy na Glocka i tak, i Felipe Massa. Chodzi oczywiście o ten finał 2008 roku, kiedy Hamilton zdobył pierwsze Mistrzostwo Świata, to było na São Paulo. I no to, że Glock, jak się mówi, przepuścił Hamiltona na ostatnim metrach wyścigu, zdecydował o tym, że mistrzem świata został Hamilton, a nie Massa, ale Glock nie puścił Hamiltona, nie? W sensie on po prostu, to był wyschający tor i różnica prędkości była tak duża na tych oponach, że on nie za bardzo miał cokolwiek do zrobienia, więc mi się wydaje, że akurat w tamtym to nie była ta sytuacja, bo to były ostatnie metry, ostatnie okrążenia, to była walka o punkty, więc no to ja też wolałbym mieć więcej punktów niż mniej. Glock z całą pewnością wolałby dostać więcej punktów, bo są premie za punkty finansowe, więc to akurat w tej sytuacji to było, po prostu tak się ułożyło, że Hamilton miał o wiele lepsze opony.
No dobrze, ale wracając do mojego rozpoczętego zdania, czy wydaje wam się, że jednak ci młodzi, na przykład Liam Lawson, troszkę są tu wyjątkami? To znaczy, no nie wiem, czy, no nie będę, znaczy nie wiem, wiem, że nie można porównać Sergio Pereza do Maxa Verstappena, ale wydaje mi się, że jednak ci młodzi kierowcy jeżdżą tak lekko bez respektu i nie boją się i nie patrzą aż tak bardzo, czy jedzie przed nimi czterokrotny mistrz świata, czy jedzie za nimi debiutant, po prostu oni walczą, ale do nas zgodzisz się, czy myślisz, że to po prostu jeszcze nie opierzeni i jak pojeżdżą chwilę, to zrozumieją?
To jest cienka granica pomiędzy tym, że chcę pokazać, że nie jestem zakompleksiony, że wchodzę do Formuły 1 znając swoją wartość, a nie po to, żeby sobie robić zdjęcie ze swoim idolem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzieś jednak musi być to podparte umiejętnościami i akurat w tym wyścigu w Brazylii młodzi pokazali, że bardzo jest trudno i że okej, możemy sobie bić brawa na słonecznej Monce z trzema zakrętami na krzyż, ale potem przychodzi do ścigania w deszczu na takim torze i są problemy, więc ja jestem za tą buńczucznością, tylko po prostu będą takie sytuacje i to był ten wyścig, który powie sprawdzam i ważne jest, żeby wtedy nie wyjść na głupka po prostu.
Bardzo ciekawy jest w ogóle wątek z tą kwestią, dlatego że no, omawiałem, raz, po pierwsze Juan Pablo Montoya zwrócił uwagę na Lawsona na to, że on nie wie, jaką on gra grę, bo oczywiście on chce się pokazać z jak najlepszej strony, ale z drugiej strony jedyne, co robił, walcząc z Perezem, to pozbawiał Red Bulla punktów, których Red Bull potrzebuje. I to nie jest jedyny kierowca, który o tym mówił. Rozmawiałem z innym wyśmienitym kierowcą, który też zwrócił uwagę na to, że no, Lawson sobie nie pomaga, robiąc takie rzeczy, że raczej by się oczekiwało, że nie będzie imprezowi przeszkadzał, chociaż oczywiście teoretycznie Lawson walczy o punkty dlatego, dostał zadanie, żeby Wickard był jak najwyżej. Natomiast cały czas nie pomaga. Jeszcze ktoś zwrócił uwagę na to, że gdzieś z okrążeniem musiał czekać Verstappen, zanim wyprzedził Lawsona, kiedy nadrobił pozycję. Nie chcesz robić takich rzeczy. Znowu akurat, gdzie jak chciał z Verstappenem, nie powinien pogrywać. Lawson chce pokazać, że po prostu może z nimi walczyć jak równy z równym. Natomiast jeśli chodzi o tą w ogóle jazdę w deszczu, bo to też jakby przedyskutowałem w gronie, powiedzmy w towarzystwie minimum jednego wyśmienitego kierowcy. I on zwrócił uwagę na to, że jest coś takiego, że przychodzą ci młodzi kierowcy, oni są bardzo tacy błyskotliwi i szybcy i tak dalej, ale kiedy przychodzi co do czego i mamy taki deszczowy wyścig, gdzie naprawdę trzeba mocno poczekać, polegać na jakimś takim naturalnym wyczuciu, to oni nagle tracą ten blask. I teoria jest taka, że po pierwsze to są kierowcy bardzo dobrze wykształceni, ale też na symulatorach i to ponoć im przeszkadza, że w momencie, kiedy jadą w realu i kiedy pojawiają się warunki nietypowe, to im po prostu brakuje tego wyczucia. I co więcej, podano mi przykład taki, że w Bahrajnie, jak był test młodych łeku, testował Valentino Rossi, czyli tak legenda motocyklowa, która teraz się ściga, i że młodzi kierowcy, którzy są niego wiele lepiej wyszkoleni, bo pochodzą z wyścigów, a Valentino Rossi pochodzi z tego, z motocykli, byli od niego o pół sekundy wolniejsi. Jak to jest, że nagle motocyklista? I to znowu było jakby przypisywane temu, że no prawdopodobnie jednak jest tak, że jak się kształtujesz bardzo mocno, używając między innymi symulatora, to kiedy dochodzi do tego momentu, kiedy musisz pewne rzeczy oprzeć na wyczuciu naturalnym, czy po prostu na tym, co tyłek czuje, a na symulatorze tego nigdy symulator nie odda, no to w tym momencie jakby ten blask młodych kierowców zanika.
Ciekawe. Aldona, powiedz mi, czy na Malcie grzeje słońce? Nie teraz, ogólnie.
Ogólnie tak.
Dobrze, a czy ciebie grzeje Mistrzostwo Świata Konstruktorów?
Bardziej niż maltańskie słońce, to na pewno. Bo rozumiem. Tu przy okazji straszny wiatr wieje zmian, a w klasyfikacji Mistrzostw Konstruktorów ten wiatr to też, tak wiecie, zawiewa z różnych stron i to jest super fajne. Mnie to grzeje, ja będę tego bronić. Wiem, że wszyscy pamiętamy Mistrzostwa Świata Kierowców i tyle, ale grzeje mnie to dlatego, że jest uwikłany w to więcej niż jeden zespół, więcej niż dwa, że Lama. Trzy ekipy realnie są w tej walce i mają prawo o tym tytule myśleć. I to jest super fajne, bo to jest sześciu kierowców, którzy mają realny wpływ na Mistrzostwo Świata. Więc tak, mi się ta walka podoba, proszę pana.
Dlaczego Lama?
No bo Lama? Ona powiedziała więcej niż jeden zespół. Jak więcej niż jedno zwierzę, Lama. No jak w słynne w Familiadzie było pytanie, więcej niż jedno zwierzę i pan zaznaczył aha, Lama. Okay.
Nie jestem, że nie oglądałem zbyt często Familiady, chociaż ostatnio nawet oglądałem faktycznie, ale nie znałem tego kultowego tekstu. Do niedawna miałem dokładnie tak samo, w sensie, bo ty nawiązujesz do tych słów Jacques'a Villeneuve'a, prawda? One są,
tak.
Gdzieś tu mamy cytacik.
Już może je przytoczyć, oczywiście. Dawaj. Tak. Jacques Villeneuve. McLaren powiedział, że skupiały się na zdobyciu tytułu konstruktorów. Tak mówią ci, którzy wiedzą, że przegrali tytuł kierowców. Nikogo nie obchodzi tytuł wśród zespołów. Ludzie i tak postrzegają jako zwycięski ten team, którego kierowca zdobędzie Mistrzostwo Świata.
I coś w tym jest, znaczy przede wszystkim on był do tego, bo McLaren ma te swoje jakieś dziwne komunikaty i dawał w komunikacji, że ostatecznie, kiedy już wiadomo, że Norris tego tytułu raczej nie zdobędzie, no bo byłoby to bardzo, bardzo, bardzo trudne, no to takie, że no, w zasadzie i tak nam bardziej zależy na mistrzostwie konstruktorów. Nie jest to takie głupie, dlatego że też Enzo Ferrari też zawsze mówił o tym, że dla niego najważniejsze jest mistrzostwo świata konstruktorów, bo to jest tytuł dla zespołu. W zasadzie w McLarenie też panowała taka no powiedzmy oficjalna filozofia. Natomiast Villeneuve ma w tym względzie rację, że no mało kto pamięta sezony po tym, który zespół był tytułem mistrza świata konstruktorów. Jak ktoś się pyta, nie wiem, były konkursy na przykład, to słynny Sebastian Vettel zaimponował całemu światu, wymieniając wszystkich tytułów, wszystkich mistrzów świata, wymieniając ich jeszcze od tyłu, no to nikt nie pomyślał, żeby go spytać o mistrzostwo świata konstruktorów. Wszyscy myślą o mistrzostwach świata kierowców. Tak, pani Aldono?
Tak, to ja mam do was a propos tego szybkie pytanie. Wszyscy pamiętamy sezon 2021, wszystkie emocje, bla, 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 bla. Kto był mistrzem świata konstruktorów w 2021?
Mercedes.
Tak, no ja też o tym pomyślałem, natomiast oczywiście znowu Masz rację, bo w ogóle nie jest to zapisane w jakiejś górnej części mojej pamięci, tylko gdzieś w jakichś jeszcze zakurzonych annałach, które jeszcze jestem w stanie odkryć i sobie przypomnieć. Ale podejrzewam, że za 5-6 lat.
I dlatego właśnie co do zasady.
Zrobił rekord wtedy. Przepraszam, tak. 8 tytułów z rzędu Mistrza Świata Konstruktorów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
Dokładnie tak. A jednak to gdzieś schodzi na dalszy plan, więc generalnie ja się zgadzam. Ja się zgadzam z wami i z tym, z tą narracją, że no, o tym mistrzostwie mówią ci, którzy nie mają szansy na kierowców. Ale tak czy inaczej, ja jestem zadowolona z tej walki właśnie dlatego, że jest w nią uwikłanych 6 kierowców, że to nie jest jeden zespół, który zgarnia to, tak jak Mercedes latami, czy Red Bull ostatnio, że to nie są 2 zespoły, z których jeden ma iluzoryczne szanse, tylko że tam naprawdę tasuje się pierwsza trójka. To jest fajne.
Ale ja też ja chciałem obronić to, dlatego że ja też ostatnio mi się zaczyna ta walka konstruktorów podobać. Raz, że po pierwsze no, jeżdżę na łek od jakiegoś czasu i obserwuję trochę bardziej długi dystans, a tam w zasadzie no, walczą właśnie konstruktorzy, więc trochę bardziej patrzę może przez ten pryzmat, ale to, co jest najważniejsze, to jest arcyciekawe, że McLaren będzie na 90% mistrzem świata konstruktorów, podczas gdy Lando Norris będzie drugi, no nie, może nawet trzeci, bo z czego Leclerc trochę, no daleko Leclerc ma, ale Leclerc może wygrać teraz Las Vegas, więc jest to dość interesujące. Natomiast no, ta cała historia walki między Alpine, Haasem i RBA, i RB, czyli Vicarbem, tak? Czyli mamy na 6. miejscu Alpine, 3 punkty za nimi Haas, 2 punkty za Haasem RB, no to jest w ogóle super fajna, super ciekawa walka, którą ja będę obserwował z wypiekami na twarzy. Więc ostatecznie podoba mi się to i wydaje mi się, że też z czasem, znaczy wiadomo, że kierowcy zawsze będą najważniejsi, ale przypuszczam, że z czasem i mam nadzieję, że tak będzie, kibice też będą trochę bardziej doceniali to, że w klasyfikacji konstruktorów też mogą się dziać bardzo interesujące rzeczy i interesujące rozgrywki, szczególnie mając świadomość, że gra się toczy też o duże pieniądze.
No a ja na przykład jestem, przepraszam, troszkę po drugiej stronie barykady. Dla mnie to jest puchar pocieszenia mimo wszystko i znaczy wiem, że nie, ale trochę tak to jest w mojej głowie.
Maksiu, tymi dolarami po prostu będą te łzy ocierać, wiesz, cieknące.
No, z jednej strony tak, a z drugiej strony czy myślisz, że gdyby ktoś przyszedł do Mercedesa i powiedział, dobra, oddajecie tytuł w 2021 roku, ale Hamilton jest mistrzem świata. Załóżmy. Czy by się nie zgodzili na to?
Moim na pewno by się zgodzili.
Oczywiście,
nawet bez zamieniliby tych 8 tytułów na to, żeby Hamilton
tak,
miał ten
swój. Mnie, i wiecie co, dla mnie takie przyszła mi taka analogia do głowy, jak są na przykład wybory do Sejmu i partia A zdobywa najwięcej głosów, ale partia B i C zawiązują koalicję i rządzą. I nie mówię o obecnych partiach, mówię ogólnie. I na przykład ta partia A mówi, że czuje się zwycięzcami, no świetnie, ale nie rządzi. Więc to, że tam. Więc dla mnie to jest na tej zasadzie, że okej, zwyciężyliśmy, ale i tak wszyscy pamiętają tego mistrza. Proszę, Czarku, bo widzę, że się gotuje.
To jest, że ta paralela, czy hiperbola, czy to było, jest dla mnie trochę zbyt odległa, ale obiecuję, że to przemyślę i ten, i dam znać, co sobie pomyślałem na ten
Dobrze.
Temat.
Czekam, ale w ogóle przypomnijmy jeszcze, jak wygląda sytuacja wśród zespołów.
No też mówiliśmy, tak, że mamy tą walkę przede wszystkim o to 6. miejsce. Pytanie, co, jak to waszym zdaniem wygra? Mam 6. miejsce Alpine, 7. 3 punkty za nimi Haasa i 8. Vicarba, 2 punkty za Haasem, jak sądzicie, czy to się utrzyma ta odległość? Ja od razu powiem, że moim zdaniem Alpine ma marne szanse na utrzymanie tego miejsca, chociaż bardzo by mi się to podobało.
Też uważam, że to stracą na rzecz Vicarb, pewnie. No, tak sądzę.
Ja myślę, że Haas jest faworytem.
Jest, że Haas.
Tak, no Haas ma najszybszy boli z nich wszystkich i to bez wątpliwości. Fakt jest taki, o, to jest ciekawostka, że teraz Vicarb będzie miał tylne cały tył, czyli zawieszenie. Co tam jeszcze jest, skrzynię biegów? Z zeszłorocznego tak. Red Bulla, zdaje się. Więc i to już pod kątem też przyszłego sezonu, więc tutaj faktycznie rzucają wszystko na jedną szalę i no, ten samochód faktycznie się poprawia, jak zawsze. Zresztą auto tej ekipy zawsze pod koniec sezonu robi się mocne. Natomiast no, może źle to brzmi w momencie, kiedy dopiero co Tsunoda zdobył 6 punktów, ale znając Yukiego, to co wczoraj zabłysnął, tak jutro jakby znowu przykryje w topą.
A propos jeszcze, bo powiedziałeś o Haasie, to przypomniało mi się, co powiedział Nico Hülkenberg a propos tego, jak inni kierowcy go szanują, Maxa Verstappena. lub się go boją, powiedział, że bardzo ciężko było, wręcz w zasadzie niemożliwe było nie popełnić błędu, no chyba, że nazywasz się Max Verstappen. To było bardzo ładne, wydaje mi się, podsumowanie, jeszcze taki dodatek.
A słuchajcie, a propos Wicarbu, oni biorą z RB20, prawda? Z tegorocznego.
A, z RB20?
O kurczę, z RB20.
Z RB20.
A, okej, okay, przepraszam, w takim razie to ja coś pomyliłem. Dobrze, dziękuję, że to naprostowałeś. Pytanie, czy to dobrze? No
właśnie.
Tegoroczny bolid nie powala. No tak, bo oni mają z zeszłorocznego, no tak, faktycznie z zeszłorocznego mnie dotychczas, okej. Okay. No to okej, okay. No najwyraźniej jest jakoś trochę lepsza, może tego tak bardzo nie widać teraz, ale raczej są to jakieś lepsze komponenty, plus z całą pewnością pozwolą im zaszczędzić pieniądze w przyszłym roku, bo będą brali części. Może już niektóre trochę jakby ten używane, znaczy, bo skrzynie biegą będą nowe na pewno, ale być może część elementów zawieszenia będzie jakby z tego przygotowana na nowo, ale przynajmniej będzie taniej.
Zostaniemy jeszcze w Red Bullu, tak szerzej, ponieważ Red Bull jako jedyny zespół dba jeszcze o to, żeby na rynku transferowym coś się działo, a zwłaszcza forma pewnego Meksykanina. Ralf Schumacher mówi dosyć ostro i zdecydowanie, jak gdyby miał jakieś informacje, których nie mamy my. Bardzo mi się to podoba. W przyszłym roku Perez nie przejedzie nawet metra tym samochodem. Jestem tego w zasadzie pewien. No i przekonuje, że Pereza zastąpi Franco Colapinto i że deal z podpisaniem Franco został zawiązany na najwyższym poziomie korporacyjnym, nawet ponad Helmutem Marko. Z kolei Perez żyje jakoby w swojej alternatywnej rzeczywistości, może za dużo zjadł tych czerwonych batonów, co teraz też Formułę 1. Miałem propozycję, w zasadzie nawet dwie, żeby zmienić zespoły, ale pomyślałem sobie, że lubię wyzwania i dlatego wyzwania, które mam w Red Bullu, chcę spędzić ostatnią część mojej kariery na szczycie, na samym samiuszkim szczycie, gdzie czuć presję. Aldona, co sądzisz? Co sądzisz o Sergio? Aldona Marciniak, co sądziło tak. O Sergio Perezie?
Tak, rozrywaniu tak, Sergio Pereza, o tym, że odrzuca jakby propozycję.
Tam go ciągają. Jeden zespół go trzyma za jedną rękę, drugi za drugą.
Ferrari? O co obstawiacie? Do Ferrari nas. I McLaren? Czy Mercedes był jednym z tych zespołów, które Perezowi złożyły propozycję?
Myślę, że dlatego ustawili Piastriego, żeby oddawał miejsca Norrisowi, bo tam już szykują dla Pereza. I tupę, tak, i tupę. To będzie łatwo.
Złośliwcy, no, złośliwcy. Nie, no to jest, wiecie, no to jest takie rozrywanie i taka presja, jaką czuje, nie wiem, mysz w pysku węża. Myśli sobie, że o, tak, jestem rozrywana i lubię być pod presją. Dla mnie to jest absurd.
Czy wąż ma pysk?
No, a nie?
No, w zasadzie ma.
Nie, chyba ma jakiś inny technicznie wąż ma niż pysk.
Proszę, rozmawiajcie.
Pytanie,
sprawę,
czy ma ogon?
Nie ma... No dobra, przepraszam, nie chciałem się ten... nie chciałem ci jakby przerywać. No wracając...
Więc czy wąż ma pysk oraz czy wąż ma ogon? Paszcze. To są pytania poboczne, które się pojawiły. Natomiast pytanie dotyczące Sergio Pereza jest, no kiedy w końcu on spojrzy w lustro i spojrzy na swoją sytuację realnie. Jest naprawdę dramatycznie, no tylko znów pytanie do Red Bulla brzmi, czy aby na pewno, jeżeli chcemy kogoś z Williamsa wyciągnąć, to ma być Franco Colapinto, a nie Carlos Sainz.
No sam Sergio się broni jakby przed takimi zarzutami osób złośliwych, którego nie lubią jak ty, a wszyscy wiedzą, nasi tak. Czytelnicy nieraz to podkreślali, czy widzowie, przepraszam, i słuchacze, że uparłaś się na Pereza, nie wiadomo dlaczego. Sam Perez odpiera ten sposób. Taki jest ten sport. Wystarczy, że masz jeden, dwa złe wyścigi i dużo się mówi o tobie negatywnie, więc wiesz, wystarczy.
Super, a 15 wyścigów wystarczy, czy nie? Czy to cały czas za mało?
Proponuję, żebym wyjaśniła osobiście. Z nim Tom, jak pojedziesz na wyścig.
Doliczasz się od razu. Po co tak daleko wnikać? Jeden, dwa ostatnie wyścigi wystarczą tak. Już ten, żeby negatywnie nie mówić.
Mówi się, jesteś tak dobry jak twój ostatni wyścig, a nie 15, więc...
No właśnie.
No dobrze, no ale z kolei Juan Pablo Montoya znowu jest zupełnie odwrotnie, całkiem mocno przekonany, że Perez zostanie przynajmniej na 2025 rok, pomimo tego, że Red Bull dość wyraźnie nie jest z niego zadowolony, czyli z Pereza, ale Montoya uważa, że Checo się tak łatwo nie podda i że chce, jeżeli przejdzie na emeryturę, to na własnych warunkach i że nie chce, żeby potraktowano go tak jak Ricardo. Swoją drogą ciekawostka, wyszło, że to sam Ricardo, tak jak tutaj wspominaliśmy, tak jak też mówiłeś, Czarko, że to on sam poprosił, żeby nie ogłaszać jego odejścia, bo że on w Singapurze może pokazać. No nie wyszło. I dlatego nie było tej fety żegnającej go w Singapurze. Taki mały wtrącik.
No, ja tylko dodam, tak. Przepraszam, bo właśnie spytałam o to Mekisa, czy jakiś super, hiper, duper występ w Singapurze by coś zmienił. On powiedział, że nie, że ta decyzja była podjęta wcześniej. Więc wiecie, no tutaj jakby Ricardo miał prawo marzyć, natomiast no, oni w zespole twierdzą, że nic by się to nie dałoby nic.
No dobrze, ale wygląda to bardzo, bardzo ciekawie, bo tak, mamy miejsce w Red Bullu. Z jednej strony Perez to jest w ogóle przekonany, znaczy jego tata, że on będzie tam mistrzem świata, proszę.
Jedna rzecz jeszcze, bo tak. Montoya tak mówi, że Red Bull na 100% chce, żeby go wywalili. Znaczy, że Red Bull chce go wywalić, ale że Checo jedną rzeczą się różni ważną od Ricardo, jeśli chodzi o to właśnie o jego losy.
Dinero.
Tak, tak, tak. Checo wnosi pieniądze, a Ricardo nie. I to jest faktycznie ważna różnica. Jedyny jeszcze argument na rzecz Pereza. Moim zdaniem ten argument, mam nadzieję, nie? Są jakieś granice jeszcze tego, więc moim zdaniem nie zadziała, no ale Checo trzyma się nogami i rękami jakby tego stołka, co też jest takie trochę, moim zdaniem, nie wiem, może jestem naiwny w tym i jak się z kierowcą Formuły 1 i w Red Bullu, no to faktycznie ciężko zrezygnować z takiego fajnego życia i z takiego fajnego stanowiska, ale jednak no, brzmi to cokolwiek żałośnie, kiedy, no nie wiem, trochę jakby wstydu nie miał na fali takich wyników po prostu, gdzie totalnie zawodzi na całej linii, po prostu on cały czas siebie widzi jako osobę, która no tam jeden, dwa wyścigi ostatnie to mu gorzej szło i od razu go krytykują i po prostu trzyma się rękami, nogami. Znaczy inna sprawa, że to nie jest jego wina, że podpisali z nim kontrakt na 2 lata, to nie idiotycznie.
No tak, ale, tak, no ale
nie wiem, czasem trzeba jeszcze nie w lustro spojrzeć, nie? Człowiek ma w domu, dba o higienę, lustro powinien mieć, no i no, spojrzeć sobie w oczy, czasami warto.
Ale może on wierzy, że wiesz, że nowy sezon, nowy ja.
No tak, będzie no mistrzem świata jeszcze, tak jak tata jego mówi.
No tak, no właśnie. No ale dobra, słuchajcie, bo mamy jedno miejsce, no i z jednej strony o to miejsce, na to miejsce ostrzy sobie zęby Lawson. Już o tym wspominaliśmy, że może tak naprawdę on sobie przeszkadza. No bo teraz, jeżeli się okaże, że oni faktycznie wykupili Cola Pinto, to samo wykupienie Cola Pinto brzmi już dosyć ryzykownie, ale jeżeli to będzie 40 milionów dolarów, które krąży gdzieś tam jako plotka, nawet 20, no niech to będzie 20. Wiecie, jak to wypali, no to ekstra, to pod uściski dłoni, super, w ostatniej chwili go wyciągnęliście, bo za rok jakby jeździł, to już by był nie do wyciągnięcia. Zapłaciliście i teraz macie przekota. No ale jak się okaże, że na przykład ten bolid mniej pasuje Cola Pinto, albo że może będzie trochę gorszy w przyszłym sezonie, że przy Maxie się spali, czy cokolwiek, no to nie będzie fajnie i nie będzie uścisków dłoni, tylko będą szepty i śmianie się, że co wy żeście zrobili, że może trzeba było chwilę zaczekać i wszyscy będą mądrzy po szkodzie. I pytanie, czy bardziej w drugim fotelu Red Bulla widzielibyście Lawsona, czy Cola Pinto, czy może jednak Sainza, skoro już wydają pieniądze, no to może jednak tego Sainza powiedzieć, słuchaj Carlos, no tak wyszło, nie ma co patrzeć w przeszłość, jednak przyjść. A może jeszcze Isaac Hadjar, który walczy o tytuł w Formule 2. Wiecie, tutaj chętnych to jest i każdy wydaje się lepszy niż Perez. Aldona, który z tej czwórki wymienionej? Kogo na miejsce?
Wiecie co? To jest strasznie głupia sytuacja, bo tam naprawdę nie ma jednego faworyta, moim zdaniem. Nie wiem, czy Cesty masz kogoś, kogo bez zająknięcia wkładasz do Red Bulla i jesteś zadowolony. Poza Carlosem Sainzem, na którego pewnie się nie będzie chciał zgodzić Max. I to będzie...
No. O Sainzu mówiłem na długo, tak, zanim jeszcze było to, zanim jeszcze był kontakt Pereza, to mówiłem, że powinien podpisać, że jeżeli nie chcą Alonso, który się dobijał do drzwi, tak, Red Bulla, ale dostał czarną polewkę, no to powinni się ustawiać po Carlosa, więc oni tego nie zrobili, więc moim zdaniem jakby w ogóle Sainz ostatnio do tego odnosił, że on uważa, żeby się świetnie dogadali akurat z Maxem, jeżeli to o to chodziło, że nie dostał miejsca w Red Bullu, to tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że to wtedy mieli po 16-19 lat i że, no tak naprawdę maksimum 17 wtedy lat, i że to wtedy im powiedziano, że musisz zniszczyć drugiego kierowcę, bo tak działa Toro Rosso, a teraz jakby było inne podejście, to niby się z całą pewnością doskonale dogadali. No moim zdaniem Sainz był tutaj najlepszym kandydatem na tym najpewniejsze. Natomiast nie widzę powodu, dla którego Red Bull miałby sięgać po Cola Pinto poza tym elementem biznesowym, czyli żeby wymienić Pereza, który co prawda zawala wszystko, co się da, ale za to przynosi dużo kasy, na innego kierowcę, który przynosi dużo kasy, już teraz Williamsowi. I po prostu mieć Cola Pinto, który daje raz nadzieję, że będzie faktycznie kierowcą takim bardzo szybkim. Ponieważ Fabio Briatore powiedział, że te 20 milionów wykupnego to w ogóle nie stanowi żadnego problemu, że bardzo chce go mieć w zespole. To trochę przypomina Valpin, to trochę przypomina historię Fernanda Alonso, czy przecież Michaela Schumachera, dwóch kierowców, których Schumachera podkupił z Jordana, ale też powiedział, że to Bernie Ecclestone brał w tym udział. Po prostu chciał go mieć za wszelką cenę i go miał. Zresztą Roberta Kubica też chciał mieć Flavia Briatore za wszelką cenę, dlatego Robert poszedł do Renault, bo Flavia powiedział, że musi mieć Roberta albo ten, albo Renault się zmieni z Formuły 1. Więc Briatore ponoć bardzo wierzy w Cola Pinto na tej samej zasadzie, na jakiej wierzył Schumachera, na jakiej wierzył Alonso, czy na jakiej wierzył w Roberta Kubica. To jest doskonała rekomendacja. Natomiast mi się wydaje, że jak mamy Lawsona, który naprawdę no tylko jest właśnie taki trudny do kontrolowania, tak? Nie pomaga mu, że blokował Verstappena i Pereza. I że mówi, że on się z Verstappena też rozprawi. Tak, Aldona?
Właśnie a propos Lawsona jeszcze, że wiecie co? Jeszcze jedno zdanie do tego, że sam sobie szkodzi. Sam sobie szkodzi i zachowaniem na torze, i trochę wypowiedziami. Jak ja czytam, że on jest oburzony tym, że McLarenowi grają brytyjski hymn, a przecież Bruce McLaren, przecież to jest Nowa Zelandia, tak sobie myślę. I wiecie, i to nie jest wypowiedź na zasadzie, no byłoby miło, gdyby jednak pamiętać o korzeniach, coś tam. Tylko mówię, że to jest w ogóle bullshit i jakby stary, serio, jakby... Nikt nie pytał, no, a to zespół raczej może sobie... To zespół tutaj ma kluczowe zdanie w tej kwestii, więc nie wiem, zachowuje się dziwnie w tej swojej drugiej przygodzie w Formule 1, o ile w zeszłym roku zrobił bardzo dobre wrażenie, o tyle w tym roku mam trochę wątpliwości co do niego, czy tam się nie za bardzo podpala.
No jest taki trochę ten, koki jak namawiają, kiedy ty lubisz użyć tego określenia. No trochę się robi na Verstappena, tylko że jeszcze tej jazdy Verstappena w tym nie ma, aczkolwiek no teraz moim zdaniem w tych bardzo ciężkich warunkach, jakie były w Grand Prix São Paulo, to który młody zrobił największe wrażenie?
Lawson.
No nie chcę go bronić, natomiast tak historycznie rzecz biorąc i społecznie Nowozelandczycy mają bardzo mocne to poczucie własnej samoświadomości i samego takiego, no jako brakuje mi jakiegoś takiego identyfikacji społeczno-kulturowej, więc myślę, że z tego mogło też wynikać ta obrona, że to McLaren powinien być nowozelandzki, a mi się tam to podobało. To jest tak głupie, że
dlaczego? Że mi się to podoba. No ja mi nie, się to tak, po prostu tak. Podoba.
Mi się też podoba, natomiast uważam, że jest tak absurdalny i że nikt tego nie zmieni, że równie dobrze może sobie tak mówić. Myślę, że to jest bardzo śmieszne. Mnie to akurat rozbawiło, mi się to podoba, że tak strzelił. Ale wiecie, komu się nie podoba co? Hamiltonowi się nie podoba w Mercedesie, bo Hamilton powiedział, że teraz to on już czeka na gwiazdkę i na Wigilię. Lewis, no po pierwsze, jeszcze może zanim powiem to, co powiedział Lewis, mieliśmy serię wypowiedzi Toto Wolffa o tym, że nawet najwięksi kierowcy mają ich termin przydatności się kończy i w zasadzie to Lewis im poszedł na rękę, bo nie musieli przeprowadzić z nim tej rozmowy, że słuchaj, Lewis, już jesteś za cienki na nas. Do tego wyszła informacja, że Mercedes nie puści szybciej Lewisa Hamiltona, to znaczy Lewis Hamilton nie pojedzie w testach Ferrari posezonowych, tylko doczeka do końca kontraktu. No a Lewis Hamilton mówi tak: nie obchodzi mnie, czy skończę sezon przed, czy za George'em. I tak o nic nie walczymy. Skupiam się na tym, żeby nie skończyć w ścianie i zdobyć jakieś punkty dla zespołu. Coś jest nie tak z samochodem. W każdej sesji było fatalnie. Jeśli uda się ustawić go tak, żeby nie skakał w każdym miejscu toru, to może uda się coś z nim zrobić. Ogólnie to czekam na święta. No taki dramatyczny apel. Z drugiej strony takie mówienie, że nie obchodzi mnie, który skończy, bo i tak o nic nie walczymy. No myślę, że szefowie Mercedesa, no dobra, z drugiej strony, no realnie nie mają już szansy raczej wyprzedzić Red Bulla, no ale nie jest to zbyt budujące morale, myślę, dla ludzi pracujących w fabryce, w całym zespole, jak ci kierowca mówi, no nic już nie walczymy. No z drugiej strony, no
taka
czy
prawda.
Myślicie, że, Tak, czy myślicie, że jednak, że Mercedes sobie troszkę pogrywa z Hamiltonem i mają taką cichą satysfakcję, może to Wolf, że ty nas potraktowałeś tak, to teraz my potraktujemy ciebie troszkę inaczej? Czy myślicie, że po prostu odchodzi, więc wiadomo, że są już lekkie tarcia, małe lekkie sprzeczki? Czy myślicie, że na przykład jak Lewis Hamilton pójdzie do Ferrari i na przykład minie rok, to nagle przypomną mu się pewne rzeczy, które się działy w Mercedesie, o których nie chciał mówić wtedy, ale powie o nich po czasie?
A to ciekawy wątek, jak to będzie z tą jego pamięcią. Natomiast słuchajcie, Lewis Hamilton w tym momencie mówi nam jedną rzecz. On chce nam powiedzieć całemu światu, nie mam takiego samochodu jak George Russell. To jest jego cel w tym momencie. I rzeczywiście może tak być. Różne rzeczy się dzieją. Nie wiem, w trakcie sezonu, teraz ostatnio, zmieniano szasi Sergio Perezowi, bo poprosił. Wcześniej zmieniano szasi Danielowi Ricciardo, bo poprosił. Bo on po prostu coś czuje, że coś jest nie tak i mimo, że to nie wychodzi w żadnych inspekcjach technicznych, no to czasami psychicznie to poprawia sytuację kierowcy, więc jeżeli zespołowi jest wszystko jedno, może to zrobić, no to tak robią. Ewidentnie Lewis Hamilton w tym momencie w swoim samochodzie czuje się źle i nie czuje, żeby to był taki samochód jak George'a Russella. Ile jest w tym po prostu Lewisa Hamiltona i trochę jego histerii, a ile faktycznej sytuacji, w której Mercedes go postawi, w której on postawił sam siebie odchodząc z tego zespołu, no to myślę, Maksiu, że to jest właśnie to, o czym mówisz. Dowiemy się za rok, co się tam Lewisowi przypomni.
No przynajmniej pomogę mu bolid ładnie na ostatni wyścig, bo to już powiedzieli, co powiedzieli. Myślę, że jest ciężka sytuacja do oceny, bo z jednej strony no faktycznie zespół, że już na kogoś stawia, to na George'a Russella, ale patrząc na jakieś takie nie tylko wypowiedzi, ale też czyny Mercedesa, nie wygląda, żeby oni jakoś odsuwali Hamiltona na ten boczny tor i to, że nie chcą go oddać do końca grudnia. Chodzi oczywiście o jakieś benefity wizerunkowe.
Tak jak Ferrari odda Sainza.
Takie Ferrari odda Sainza Williamsowi, nie pozyska Lewisa Hamiltona. Mi się wydaje, że ten tekst pod tytułem nie obchodzi mnie, czy będę przed George'em, czy za George'em, wynika z tego, że po prostu w momencie, kiedy zbieram łomot od George'a, to solidny w kwalifikacjach, a w punktach jest tak blisko, no to nie za bardzo mam cokolwiek innego do powiedzenia. Po prostu nie mam odpowiedzi na to, co robi George, niezależnie od tego, czy jest to kwestia bardziej tego, co robi zespół, czy bardziej tego, co robi George, ale no przecież gdy George rozbijał swoje komponenty samochodu, no to nie było tak, że zabierali te komponenty Hamiltonowi nowsze i dawali George'owi, tylko George dojeżdżał, jechał na starych komponentach i dopiero na Brazylii mu przywieźli nową podłogę naprawioną, tak, którą wcześniej rozwalił, tak, więc nie było tam żadnych śladów. Raz na dwa też było kilka przykładów w wyścigach, kiedy no, zespół orzekał na korzyść Hamiltona, a mogli wybrać Russella i Hamilton jakby no, nie był stawiony na drugim miejscu, więc no trochę dziwne, że z jednej strony mieli tutaj, nie wiem, dołki pod nim kopać w kwalifikacjach, ale w wyścigu już jakby co, to nie stawiali go na drugiej pozycji, więc mi się wydaje, że ostatecznie nie ma tam jakiegoś działania z góry i też nic nie wykazuje, żeby to z częściami było to dysponowane na niekorzyść Hamiltona z tego tylko względu, że po prostu jeszcze raz, nie było transferu nowych części, które porozbijał George do jego samochodu. Może by chodziło, znaczy na pewno nie ma tam żadnego złośliwego działania. Natomiast to, co jest ciekawe, wyszła fajna analiza, Motorsport to pokazywał i to by się też kleiło. Zresztą to było, historia by to pokazywała. Hamilton jest kierowcą wszem wyśmienitym i super jeździ, pięknie się ściga, ale tylko i wyłącznie w bolidach, które się łatwo prowadzą i są dominujące. Hamilton ma całą historię przegranych pojedynków z kolegami z zespołów, łącznie z George'em Russellem w pierwszym sezonie wspólnym startów.
Jensonem Buttonem.
Tak, czy Nico Rosbergiem i z Buttonem też przegrał, kiedy ten bolid nie był idealny. Hamilton jest mistrzem samochodu, który jest pod niego ustawiony. Kiedy jest samochód, który powiedzmy nie odpowiada jego wymaganiom i nie jest łatwy w prowadzeniu, no to ta gwiazda blednie i nie po raz pierwszy. Motorsport ustalił, zresztą pokazując jakieś dane z telemetrii, że Hamilton nie radzi sobie tak dobrze z samochodem, który ma niestabilny tył, szczególnie w sekwencjach zakrętów, że po prostu nie ma tej pewności, jaką ma George Russell na wyjściach zakrętów przy dociskaniu gazu, po prostu. Więc się waha. Nie naciska gazu tak zdecydowanie, te jego wykresy są bardziej szarpane i widać, że bardziej się kryguje z dociskaniem gazu. Telemetria to pokazuje od George'a Russella, dlatego że po prostu nie potrafi tego gazu dozować tak płynnie i tak pewnie jak George Russell w podobnych warunkach. I akurat ten konkretny przykład, no ten przykład siedzi w kierowcy. To raczej siedzi nie w bolidzie, tylko w tym, że w pewnych kwestiach i w pewnych sytuacjach George Russell po stronie sobie lepiej z tym samochodem niż Lewis Hamilton. I to wynika, po prostu moim zdaniem to wynika z tego bardziej niż z tego, że jest tutaj w jakikolwiek sposób podkopywany Hamilton.
No to zanim jeszcze przejdziemy do Las Vegas 2024, to wspomnijmy o małej plotce, że rzekomo Williams może nie pojechać właśnie w Las Vegas z powodu braku części. No myślę, że jednak pojadą, ale to jest już ten problem, który poruszaliśmy, tak? W którym momencie na przykład przekroczenie limitów budżetowych jest ok, jeśli po prostu nie mógłbyś wystawić bolidu. James Vowles powiedział, nie ma chyba zespołu na torze, którym mogłoby nie wstrząsnąć 5 poważnych wypadków i zniszczeń w trakcie tylko 2 weekendów wyścigowych. Nie jesteśmy w stanie po prostu zorganizować tak wiele części zastępczych w tak krótkim czasie. Boże, tak sobie myślę, że może kiedyś ten Williams przejedzie ten sezon bez takiego ananasa, co to będzie ładował na lewo i prawo i nie będą się musieli tym martwić. Ale z drugiej strony James Vowles ma spore nadzieje dotyczące Las Vegas. Mówi, że byli tam szybcy w zeszłym roku i jest przekonany, że w tym roku będzie podobnie. Ale w ogóle wydaje mi się, że to taki sezon, w którym już oddaję głos, wydaje mi się, że to taki sezon, w którym bardzo dużo zespołów ma połatane już samochody. Sporo było tych wypadków.
Wszystkie zespoły, nie tylko ze względu na wypadki. Natomiast mam do Was takie pytanie, zagadkę w takim razie. Który kierowca Williamsa narobił najwięcej szkód w tym sezonie, wiecie?
Ja się wyłączam, ponieważ mam otwarty ranking psujów.
A, okej. Okay. No to wiesz.
Ale chyba Albon, tak?
Tak.
Tak. Albon jest drugim najbardziej szkodliwym kierowcą Formuły 1 tuż po Perezie, tam z różnicą bardzo drobną, tam nie wiem, 200 tysięcy dolarów czy coś takiego. Ile ma? 4 miliony 600 tysięcy?
Tak, 4 miliony 600 tysięcy Albon, ale masz pamięć. I się zawziąłeś chyba na tego Williamsa.
Z tą pamięcią. Nie, na Albona się zawziąłem. Tak więc, no cóż, Albon narobił dużo szkód, Sargent też nie mało.
3 miliony?
Tak, ale co ciekawe, jak dodać Sargenta i Colapinto, to przeskoczą Albona. Czyli Colapinto też bardzo, tak. To jest coś ciekawy przyczynek do tego, czy Colapinto jest aż taki zajebisty. Chociaż no wiadomo, że mokry tor i tak dalej, ale Colapinto tam 1 600 000 ileś, tak? Też tysięcy.
1 800 000 prawie.
1 800 000. O, to by przyjdzie chyba Perez, albo byliby zaraz tuż za Perezem, jakby Sargent tak. z Colapinto. Nie tylko Williams ma szczególny problem z tym, natomiast nie tylko Williams, wszystkie zespoły prawdopodobnie albo większość jeździ na płatanych częściach. Kiedyś to dotyczyło tylko tych biedniejszych ekip, teraz to dotyczy w zasadzie każdej ekipy, dlatego że mamy końcówkę sezonu i mamy limity budżetowe i wszystkie zespoły, które stać na to, żeby wyprodukować nowe komponenty, mimo tego muszą łatać, kleić i cerować, dlatego że po prostu nie stać ich na to, żeby wprowadzać w obrót nowe części zamienne. Nie dość, że wprowadzać, to jeszcze trzeba je transportować, wozić i tak dalej. Więc to jest problem, który się rodzi z limitów budżetowych. I z jednej strony znaczy, to niby nie powinno martwić, no bo co, regulamin jest taki sam dla wszystkich, niech zatrudniają kierowców, którzy nie rozwalają bolidów, co drugi wyścig na przykład, to było całkiem niegłupie rozwiązanie, jedno z, natomiast no jednak każdy stara się siedzieć na limicie, te bolidy są zmęczone i to widać gołym okiem, jak ktoś się zna, to widzi, po prostu pytanie, czy to nie jest niebezpieczne, dlatego że znaczy Formuła 1 to jest coś, co jest no, w tym drugim obiegu dobrze znane te ekipy słabsze, biedniejsze przez lata mają procedury wdrożone używania rzeczy, które już dawno powinny być wycofane z obiegu dlatego, że po prostu, żeby zaoszczędzać pieniądze. Już nie wspomnę o praktykach, jakie robił Williams w 2019 roku z samochodem Roberta Kubicy, to powszechnie wiadomo, że był to jakby złom klejony ze wszystkiego, co się da, tak? I łatany, nie wiem, kawałkiem deski klozetowej, jak trzeba było. Natomiast generalnie, no teraz to się przeniosło przez limity budżetowe aż do topowych ekip. Red Bull ma przecież narobione szkody przez Pereza na 4800, tak? Coś takiego, prawie 4900 i 4900 000. Więc rodzi się pytanie, czy nie, no trochę nie igramy z losem, zmuszając wszystkie ekipy do tego, żeby używały komponentów drugiej i trzeciej świeżości.
To ja mam teraz pytanie do naszych widzów, tym razem bez szukania po internetach. Jakbyście tak z głowy powiedzieli i wpisali w komentarzu, kto jest najmniejszym psujem w Formule 1 w tym sezonie na waszą intuicję. Zero zniszczeń.
Ja
wiem. A ty, pan poza konkursem, dziękujemy. To pan
ja to czytałem zaraz przed... No dobra, to nie będę poruszał, bo chciałem powiedzieć, że przeczytałem coś takiego i że to bardzo ciekawe. My wiemy z Czarkiem, ale nie powiemy.
No ale dobra, za to przeczytamy, czy wy wiecie. Ja, co wam tak, mówi intuicja bez szukania?
Proszę nie oszukiwać, proszę napisać. Doceniamy szczere. No wiadomo, że nie Perez, wiadomo, że nie Albon i tak. Las Vegas 2024. Teraz uwaga, garść ciekawostek i garść przypominajek, bo to jest dopiero drugi Grand Prix Las Vegas. No dobrze, nie do końca, bo było kiedyś Grand Prix na parkingu hotelu, ale nie liczymy na prawdziwym torze drugie Grand Prix Las Vegas. Otóż zeszłoroczny wyścig był, weekend wyścigowy, był najbardziej dochodowym wydarzeniem w historii Las Vegas. Około 1,5 miliarda dolarów przepłynęło przez miasto grzechu w ciągu weekendu. To jest są jakieś niewyobrażalne pieniądze. Las Vegas się cieszy, bo do tej pory ten weekend przed świętem dziękczynienia był jednym z najgorszych w roku. Teraz nagle okazuje się, że jest to najlepszy weekend w roku. Co się działo w zeszłym roku? Po pierwsze i najważniejsze, Jacques Villeneuve wziął ślub w kapliczce. Myślę, że to jest jednak najważniejsze. Po drugie, Sainz wpadł na poluzowaną pokrywę studzienki. Świetne zdjęcia, gdy 20 Amerykanów patrzy na studzienkę i zastanawia się, co z nią zrobić. Proszę.
To było obok mojego hotelu zaraz, obok hotelu Flamingo. Że się wgodziło, normalnie wszło się na post i było widać z dołu tę studzienkę, co w nią Sainz wjechał. No i też co? Obok więc... Caesars Palace. Bo to zaraz
dobrze, że w tym roku nie jedziesz, czyli żadna studzienka w tym roku nie poleci.
nie będzie odkręcona.
Nie. Pierwszy trening odwołany po 9 minutach jazdy. Wielki skandal. Ponad 35 tysięcy kibiców wyproszonych z trybun. To się skończyło ostatecznie zbiorowym procesem. Ten hype, pamiętam jak czekałem wtedy. Pierwszy trening w Las Vegas. 8 minut, pyk. Co za dramat. Sainz był wściekły, ponieważ musiał musieli mu założyć ponadprogramowe akumulatory. Przez to został cofnięty. Pamiętały. Tam była ta sytuacja, że w zasadzie dlaczego to oni mają na przykład płacić za te zniszczenia i tak dalej.
I kary były dostawać.
Były tyrady Toto Wolfa, który wrzeszczał na dziennikarza. Był Leclerc, który pewnie zgarnął pole position, ale potem była neutralizacja w niedogodnym dla niego momencie i stracił zwycięstwo. Na ostatnim kółku spektakularnym atakiem odebrał drugie miejsce Sergio Perezowi. Sergio Perez na drugim miejscu był? Panie kochany. Russell dostał 5 sekund kary i spadł z 4 na 8 miejsce za spowodowanie kolizji z Verstappenem. Mimo tej kolizji Verstappen i tak wygrał. Lando Norris rozbił się na drugim okrążeniu i to tak na początku nie wyglądało to jakoś bardzo groźnie, ale potem z kamer pokładowych było widać, że to było naprawdę srogie rozbicie się. Ale proszę, przypomnijcie, jak to wyglądało z waszej strony. Ja pamiętam, Aldona, że ciebie, no cóż, nie byłaś w najlepszej formie i nie mówię tu wcale o bawieniu się w Caesars Palace do rana, ale powiedzcie, jak to wyglądało z waszej strony. Jeżeli ktoś na przykład nie chce słuchać, tylko chciałby zobaczyć reportaż, to Czarek w zeszłym roku zrobił. Bardzo fajny, trochę z Las Vegas, trochę z okoliczności okołowyścigowych. Zapraszamy, znajdziecie na jego kanale. A teraz oddaję głos.
Tak, no właśnie ja też chyba zobaczę sobie jeszcze raz ten program Cezarego na YouTubie o Las Vegas, bo on przynajmniej zobaczył coś z tego toru w przeciwieństwie do mnie, bo ja bardziej się zapoznawałam z różnymi lekami dostępnymi w miejscowych aptekach i różnymi testami na różne rzeczy i na przykład Uber Eats, który mi przywoził truskawkę w czekoladzie na pocieszenie i tak dalej. Ja byłam chora cały weekend. Ale poszłam w pewnym momencie, jak już siły zebrałam, do kapliczki zobaczyć to fantastyczne miejsce, w którym Jacques Villeneuve wziął ślub i muszę przyznać, że jest to absolutny szczyt żenady. No i poza tym ja zapamiętałam to wydarzenie, gdy byłam tam przed wyścigiem, jako wydarzenie kropka. Nie jako wyścig Formuły 1, tylko wydarzenie. Ta ścianka, ten czerwony dywan, ci celebryci, którzy realnie, ja sobie tak wyobrażam jakąś premierę filmową, nie wiem, nigdy nie byłam na jakiejś dużej, ale tak to sobie wyobrażam, że masz po prostu, nie wiem, 30 stanowisk dla kamer, jedno obok drugiej, pół metra każda od siebie i ci celebryci tylko chodzą i od jednego do drugiego. Tak wygląda wyścig Formuły 1. A kierowcy sobie gdzieś tam przechodzili po padoku, w ogóle nie zatrzymywani przez nikogo. Trochę byli elementem tej całości, a nie bohaterami.
Uff, od czego zacząć? Pamiętam pierwsze wejście do padoku w ogóle, po pierwsze szukanie wejścia do tego do padoku i cały bajzel, który tam był jeszcze po budowie, to jakby od strony zaplecza wyglądało to brzydko. Padok taki bardzo szeroki, potem zwężający się w środku kapliczka, znaczy nie, na koniec kapliczka, akurat to mi się podobało, co tam, ta kapliczka była całkiem fajna, trochę jak jakaś oranżeria.
Kapliczka wyglądała. Była super, ale ślub w niej brać od razu?
No co, Vegas.
Na co? Jesteśmy a co się Vegas. Robi w kapliczce?
Przy wejściu do Las Vegas, ten taki słynny neon Welcome to Las Vegas i obok niego stało, nie wiem, z 8 albo 9 Elvisów Presleyów. Na dzień dobry, w ten czwartek, jak przyszedłem. Potem w tym miejscu była ta ścianka w ogóle, co też pierwszy raz widziałem, ale to Aldona słusznie nawiązała, że te wszystkie gwiazdy, a tam był największy zalew gwiazd wielkich, to właśnie przychodziły koło tej ścianki. To, co było, kilka charakterystycznych rzeczy. Biura prasowe dla dziennikarzy, minimum 15 minut spacerem. Ja lubię chodzić generalnie, tylko nie wtedy, kiedy mam robotę i muszę zbierać materiały. W hotelu minimum 15 minut z pytonga, od toru trzeba było odejść w ogóle, no moim zdaniem bliżej 20, co jak chcesz pracować...
W sensie piechotą, tak, tutaj... piechotą.
No, piechotą, tak, dla tych, co nie rozumieją nową mowę.
Pytonga, tak. To nie jest nowa mowa, to już jest ten. To jest już takie określenie, powiedzmy.
Nie jest to młodzieżowe Grypsera. Określenie roku.
Tak. Więc tak, to wyglądało, natomiast dla kontrastu potężny budynek wielopiętrowy w pit lane, czyli nad garażami, ogromny budynek, gdzie oni przygotowali paddock club na 32 tysiące osób, jeśli dobrze pamiętam. Coś, co było bez precedensu, bo wcześniej największy to był chyba na 5 czy 7 tysięcy osób i nagle oni zrobili, i to o to chodzi, o te najdroższe bilety. Więc, ale akurat paddock club udało mi się zwiedzić, byłem na imprezie otwierającej i impreza była super, nie? A jakie tam żerełko podawali, drodzy Państwo. Tak więc polecam. I tam, nie wiem, pewnie drobne, za drobne 15 tysięcy dolarów można pewnie coś takiego kupić wstęp w Las Vegas do paddock clubu. No też miejsca. Widzieliśmy miejsca siedzące za 6 tysięcy dolarów, na których bolidy tylko przejeżdżały takie po Las Vegas Strip, czyli tam, gdzie ta studzienka była, to też było na Las Vegas Strip. Więc taki tor, gdzie były drogie bilety, ale nie wszędzie, nie wszystkie miejsca byłyby przynajmniej dla mnie opłacalne, jeśli chodzi o te koszty. Sam tor oczywiście ultra śliski. Wyglądało to na jakiś absurd w ogóle, że to trochę jak ta Turcja, o której wspomniałeś wcześniej, Max, ale wyszedł z tego mega dobry wyścig właśnie. Dzięki temu, że było tak ślisko, to było niemało dramaturgii. Tam na początku wyścigu błędy. Sainz kogoś przeładował, Alonso chyba... Max kogoś wywiózł, tak, dostał karę za to, jeśli dobrze pamiętam. No w każdym razie dużo się działo dzięki temu, że wyścig się odbywał na tym właśnie śliskim torze. I ta charakterystyka, długie, proste i potem sekwencje takim zakręty, czy jakieś tam powiedzmy coś a la quasi szykany. Dlatego Ferrari będzie chyba faworytem w tym wyścigu. Więc absolutnie szalony weekend, zupełnie inny. Jadąc do Vegas, tak się zastanawiałem nad tym, no czy to nie będzie taki po prostu kicz, tak? Bo to jest też ciekawe, że taka refleksja moja. Las Vegas jest miastem, w którym jest dużo kiczu, ale to nie jest tandeta, bo to są dwie różne rzeczy. I nawet jak się widzi tę sztuczną wieżę Eiffla, czy tą statuę wolności, która w ogóle wow, nie jest tak duża jak oryginalna, ale jednak, to jest zrobione z wielkim rozmachem. I faktycznie wygląda niby kiczowato, czy to Moulin Rouge, ale jednak... robi wrażenie i to wszystko jest w jednym miejscu, jakby nagromadzone. Dla mnie był to jeden z najfajniejszych, jeśli nie najfajniejszy w ogóle wyjazd zeszłego roku, jeden z najciekawszych wyjazdów wyścigowych, na jakich w życiu byłem. I szczerze, w życiu nie pożałowałem, chętnie bym tam jeszcze raz pojechał. W tym roku raczej nie dam rady, ale jako takie przeżycie, właśnie to Vegas, było super. Od strony Formuły 1 pracy tam dla dziennikarzy piszących fatalnie, no ale z kolei wyścig też był bardzo dobry, tak dużo się działo, więc był to bardzo udany weekend, jeśli chodzi o moje spojrzenie i też także finansowo dla Formuły 1.
A powiedz coś jeszcze a propos tej ceremonii otwarcia, bo to robiła ta sama firma, która będzie teraz robić wielki launch na 75-lecie Mistrzostw Świata Formuły 1 w lutym, tak?
Tak, dokładnie, bo teraz właśnie ten słynny tekst Maxa Verstappena, tak, że grając tam z kolegami, ciupając gierki, powiedział na live, że powiedział, co to jest F1-75 i okazało się, że to jest ten słynny koncept, żeby otworzyć sezon na 75-lecie wspólną premierą. Mi się to nie podoba, nie wiem, jak ty, Aldona, co o tym sądzisz, czy Max, ale moim zdaniem to jest słaby pomysł. Znaczy chyba, że słaby pomysł, jeżeli to ma zastąpić premiery osobne, bo jako impreza to niech będzie. Natomiast ma to robić ta sama firma, która robiła ceremonię otwarcia i zamknięcia w Las Vegas. I biorąc pod uwagę, że te bilety kosztowały tam, nie wiem, 200 ileś, 300, coś po $300, jeśli dobrze pamiętam, i myśmy jeden bilet taki kupili, to ja byłbym zawiedziony, gdybym tu ten bilet. Może mam trochę inne oczekiwania. To trwało, nie wiem, jakieś pół godziny. Były fajne pokazy, jakiś grafik z dronów robione, bolid, Formuły 1 gdzieś tam nad trybunami. Natomiast wyjechało kilka takich klocy po prostu, chyba pięć takich wielkich prostokątów. I po prostu najpierw tam artyści na nich grali, różni, na każdym prostokącie był występ innego artysty, a potem na koniec kierowcy z tego wyjechali. To zresztą Max powiedział tak, że to skrytykował to jako jakąś taką szopkę totalną. Jeśli, no to była taka trochę dla mnie popelina, nie? W sensie, że ja mówię, gdybym miał pójść tam jako kibic i wydać te pieniądze, to byłbym wkurzony, to było trochę za dużo. Inna sprawa, że jakby Amerykanie trochę inaczej patrzą na dolara, dla nich powiedzmy te 300 dolarów to jest trochę mniej, raz, a dwa, my sobie też w Europie nie zdajemy sprawy, jak bardzo dolar stracił na wartości, więc nasz przelicznik tego jeszcze nie oddaje, jakby wobec tego, co ile kosztuje teraz w Stanach, więc może to trochę było przekłamane, ale cały czas uważam, że to było trochę za drogie i mi by to się nie podobało. I to, co jest najważniejsze, teoretycznie Vegas to jest takie miejsce właśnie tych takich imprez, tych show, więc to się jakby wpisuje tutaj w otwarcie. No niby tak, ale te spektakle, jakie się robi w Las Vegas, a byłem na dwóch, zawsze jak jestem w Stanach w takim miejscu, to staram się iść na spektakl, no to one są doskonałej jakości. Tam są w dwóch miejscach, zdaje się, i są różne sztuki grane przez Cirque du Soleil. I to jest coś, na co trzeba pójść. To są po prostu fantastyczne. Te show w Las Vegas to są w tych teatrach, to są po prostu super świetnie zrobione spektakle, bardzo takie no, zapierające tych piersiach. No to ta ceremonia otwarcia, było dużo błysków, światła i tak dalej, ale to nie było tego typu przeżycie.
To no w końcu, przepraszam, no. Bo w końcu nie powiedziałeś, Czarku, co powiedział Max Verstappen na temat tego wydarzenia. Zrobiłeś piękne wprowadzenie, nie powiedziałeś, co powiedział.
Wiesz co, właśnie zapomniałem takiego dokładnego cytatu, no ale coś mówił, że tam wyszliśmy i staliśmy tam jak idioci, czy coś takiego.
Ja mówię
jak
o tym,
błazny,
że...
Tak? Jak klauny.
Jak klauny, jak został zapytany o to otwarcie na ich pokaz wszystkich typ. Tak. Powiedział, że mam nadzieję, że będę chory.
Tak. Nie, wiecie co, a mi się to akurat nie podoba, że Max tak mówi, bo pamiętam, jak Formuła 1 zrobiła ten festiwal Formuły 1 w Londynie, w Wielkiej Brytanii, przed Silverstone. Przyjechało 19 kierowców, jedynym, który nie przyjechał, był Lewis Hamilton. I dla mnie to było trochę słabe, że wszyscy rzeczywiście się mobilizują, poświęcają swój czas, żeby coś tam promować. No sport, na którym zarabiają pieniądze i on akurat nie miał czasu, bo był wtedy na wakacjach, bo był wtedy w walce o Mistrzostwo Świata, więc musiał jeszcze odpocząć, zregenerować się. Trochę kumam, trochę nie. Przed sezonem mi się ten pomysł podoba i podoba mi się pomysł wspólnej premiery, dlatego, że nie podoba mi się to, że masz, wiesz, rozstrzał na 10 dni, ci zrobią w internecie, ci zrobią super gdzieś na włoskim placu, ci zrobią na Teamsach, ci pokażą tylko grafiki, a nie pokażą bolidu. Jakby za dużo jest w tym chaosu, a tak wszyscy będą musieli się pokazać z czymś już konkretnym w miarę. I no właśnie, nie tak, że no jedni na Teamsach, a drudzy gołębiem pocztowym, a trzeci zrobią transmisję online, która będzie przerywać. No ludzie kochani. Więc będzie przynajmniej z tego jedno zbiorowe wydarzenie, jeżeli kiedyś coś takiego robić, 75-lecie Mistrzostw Świata jest spoko pomysłem. Was, jeżeli chcielibyście tam pojechać, uspokoję, nie będziecie musieli wydawać tylu pieniędzy jak na ceremonię otwarcia w Vegas, dlatego że bilety się już wyprzedały. Dziękuję.
I tak było o wiele tańsze.
Natomiast ja czytałem już, gdzieś nie zweryfikowałem tego, nie zdążyłem, ale że Ferrari już zapowiedziało, że tydzień po tym ogólnym pokazie będzie zapraszają do Maranello, że też już można kupować bilety, że jakieś tam single seater ceremony, więc możliwe, że tak jak wspomniał Max, po prostu pokażemy nowe malowanie i tyle. Bo też tak skomentował to otwarcie, że możliwe, że pokażą po prostu nowe malowania, realne bolidy i tak. Wydaje mi się, że za dużo
pewnie tak by było,
po prostu
tak
w social
będzie,
mediach tak. I zainteresowania i wszystkiego generuje im to pokazanie tych bolidów, żeby z tego, ty też o tym Czarku wspominałeś, nie pamiętam gdzie, czy we vlogu, czy ze twojej strony też to tak w sumie trochę szkoda. Natomiast z drugiej strony dla kibiców, no fajnie, jeżeli ktoś tam na przykład mieszka i chciał sobie kupić i pójść i dla kogoś to było ważne, no to myślę, że to jest fajna okazja, żeby zobaczyć kierowców i te nowe malowania. Wiesz.
Dla mnie kolejna okazja, żeby znowu jakby nabić trochę kasy, to okej, okay, no to element amerykanizacji. Nie jest to może jakiś zły pomysł czy głupi, tylko jeszcze raz, no, ja uważam, że każdy zespół powinien robić w chaosie nawet sam osobne, bo ja mam z tego więcej materiałów i z całą pewnością o wiele więcej dowiem się o każdym kierowcy i zespole, o jego stanie psychicznym na przykład tego kierowcy i o ekipie. Jeżeli zrobi osobną konferencję i będą osobne wypowiedzi, które będę mógł oglądać, nawet jak się, nie wiem, będę chciał pojechać, to pojechać, aczkolwiek nie jeżdżę na takie rzeczy. Byłem tylko kilka razy, ale generalnie po prostu te materiały, one mi coś dają, dają mi bazę na przykład, żeby napisać prognozy w przewodniku kibica. A teraz ich nie będzie, no bo jeżeli będą wszyscy upchani w jeden show, skompresowani 20 kierowców w jednym miejscu, tam 10 szefów, 10 dyrektorów technicznych, no to nie będę miał takich informacji. Natomiast przypuszczam, że każdy szanujący się zespół zrobi to co Ferrari i zrobi jeszcze swój własny jakiś rodzaj takiego launchu. Tak.
Coś, Aldona, chciałaś powiedzieć jeszcze?
Tak, właśnie.
Tak, zapomniałam, przepraszam. Ja mam tak, że muszę przerywać, a Cezary nienawidzi, jak się mu przerywa, a ja jak nie przerywam, to już zapominam. Po prostu 20 sekund i wyleciało. Nie mam pojęcia.
Tylko ja wychowany czekam i zapisuję sobie, co chciałem powiedzieć. No dobrze, jeszcze a propos Las Vegas. Będzie to pierwszy wyścig w historii, w którym strefa DRS jedna oddzielna będzie miała swojego oddzielnego sponsora. W tym przypadku to będzie Duracell. Nic nie reklamuję, po prostu stwierdzam fakt. Po drugie, jeszcze ciekawy cytat, Max Verstappen, mówiąc o Brazylii, powiedział: spodziewałem się, że stracę tu, czyli w Brazylii, punkty. Stało się jednak odwrotnie. Od teraz interesują mnie tylko czyste wyścigi. Od początku do końca chcę przejechać je bez przygód. No, ciekawy jestem, na ile się będzie umiał powstrzymać, ale okej.
Okay. Będzie umiał.
No to już Państwo wiedzą, że będzie umiał, w takim razie temat jest wyjaśniony. No to skoro jesteśmy już przy Las Vegas, a ja wspominałem na samym początku o Monako. Monako, czyli coś, co miało zostać wyparte przez Las Vegas. Las Vegas to miało być nowe Monako, nowy Blichtr. Zostaje w kalendarzu do 2031 roku. Na krótko, cieszycie się? No wiem, że cieszycie, bo klasyka i tradycja i o, musi zostać taki tor.
Tak, ja się cieszę, bo klasyka i tradycja. Wiem, że nie ma tam wyprzedzania, wiem, że wyścigi są strasznie nudne, ale jednocześnie jakoś tak się składa, że zawsze jest to super ciekawy weekend. Kwalifikacje to jest naprawdę pokaz kierowców i ich możliwości i ja się upieram przy tym, że nie każdy wyścig i nie każdy weekend musi być taki sam i akurat właśnie to stwierdzenie przy Grand Prix Las Vegas niech wybrzmi po raz kolejny. 24 takich wyścigów z takim anturażem nie dałoby się znieść, 24 Grand Prix Monaco nie dałoby się znieść, ale jeżeli kalendarz ma 24 miejsca, to jest miejsce i na Vegas, i na Monaco, i Monaco powinno być. Przypomniało mi się, co chciałam powiedzieć, bo powiedziałaś o tej amerykanizacji Formuły 1. Trzeba się cieszyć tą amerykanizacją Formuły 1, bo teraz pan Greg Maffei, szef Liberty, odchodzi i wiesz, i kto wie, czy jednak nie zjawią się szejkowie z Arabii Saudyjskiej z 20 miliardami i nie będziesz miał, wiesz, 10 wyścigów na Bliskim Wschodzie na przykład.
Bez przesady, myślę, że chłopaki ogarną interes. Nie będą raczej sprzedawać tego interesu. To w ogóle, jeżeli już po pierwsze, jeśli chodzi o to, co powiedziałeś przed chwilą o Monako, to po prostu podpisuje się ręcami i nogami oboma. Wiem, że dużo osób ma rodzinę, to uważam, że to jest super ważny weekend dla Formuły 1, nawet jeżeli te wyścigi nie są szczególnie porywające. Jest jeszcze dla nich jakaś nadzieja, może kiedyś poradzą lepsze bolidy, trochę węższe, trochę mniejsze, trochę o wiele lżejsze. Być może coś da się jeszcze zrobić z trasą, żeby tam ułatwić wyprzedzanie, ale tak czy inaczej jest to absolutnie wyjątkowy weekend i którego Formuła 1 nie może zabraknąć. Co do tych zmian, no to Maffei, ale też wstrząsy w Formule 1. Myślę, że powiemy za chwilę parę zdań o Wittichu jeszcze, bo będziemy mieli nowego dyrektora wyścigu w ogóle, co jest bardzo ważną zmianą przed tym weekendem, ale podzielę się informacjami, które już wcześniej mówiłem, a teraz już przeciekają, że ponoć także CEO Formuły 1, czyli Stefano Domenicali, przestanie być CEO Formuły 1, czyli i ma być CEO MotoGP, które kupiła no, też ta sama firma.
Już zdementowane, w związku z tym pewnie coś w tym jest.
Tak? O, no proszę, no już o tym słyszałem jakiś czas temu, że ten, że z całą pewnością było coś na rzeczy, więc może zmieni zdanie, ale były takie zakusy, żeby zmienił stanowisko.
No to wspomnijmy jeszcze, zanim nasze typy na podium, to wspomnijmy jeszcze dwa słowa na o Nilsie Wittichu. No cóż, został wyrzucony, dwa słowa. Czy też sam zrezygnował, w zależności od wersji. Czy będziecie płakać za panem Wittichem, czy jednak wrzucenie nowego dyrektora już od razu od Las Vegas to skok na bardzo głęboką wodę i być może za głęboką? Króciutko proszę. Aldona, bo Czarek już miał okazję we vlogu się wypowiadać.
Wiecie co, nie, no to ja tylko tak szybko. Przede wszystkim jakby problem z panem Wittichem był taki, że z jednej strony koncentrował się trochę nie na tym, co trzeba, no bo nagle tutaj zaczynamy rozmawiać o bieliźnie i o biżuterii kierowców, a cały czas tak naprawdę nie mamy jasnych wytycznych co do tego, co jest dozwolone, co jest niedozwolone po prostu w ściganiu się, chociażby w kontekście też limitów toru i tak dalej. No ale dobra, jakby mój największy problem z Wittichem polega na tym, że on wcale nie dostał tej pozycji posady na stałe dlatego, że był lepszy, tylko dlatego, że drugi koleś, którego wzięli, żeby był na zmianę z nim po tym, jak został zwolniony Michael Masi, Eduardo Freitas, był jeszcze gorszy. On był odpowiedzialny za tę katastrofę totalną w Grand Prix Japonii deszczowym, gdy tam Pierre Gasly prawie się władował w dźwig, który stał przy torze. I dlatego został zwolniony i tylko dlatego Wittich został samodzielnym dyrektorem wyścigowym, mimo że wcześniej miało być tak, że będą się zmieniać. Ciekawe jest to, że to, że nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło. Z jednej strony jest nam to komunikowane w ten sposób, że on sam odszedł, a z drugiej strony nasz kolega Christian Menard, którego rzetelności jakby nie mamy prawa w żaden sposób poddawać w wątpliwość, bo jest to bardzo dobry dziennikarz z bardzo dobrymi źródłami. Mówi, że jemu osobiście Wittich powiedział, że po prostu go wywalili. Więc ja jednak bym się tej wersji trzymała tutaj.
Bardzo dobrze go wywalili, nie będę za nim tęsknił. W ogóle moim zdaniem był po prostu nijak. Już się zastał, no bo ktoś musi to robić, to jest bardzo ciężka praca. Wierzę, że Rui Marquez, mam nadzieję taką, że po prostu w końcu pokaże, że może mieć formę jakiegoś normalnego dyrektora wyścigów, który jakby potrafi gdzieś wypośrodkować między swoim ego i, bo to zawsze powtarzam to od lat i jeszcze raz powtórzę, Wittich, który przez DTM, gdzie też się niezłe chocki i klocki działo czas do czasu, on po prostu raz po raz pokazywał, że lepiej wie, jak się jeździ bojdami Formuły 1 niż kierowcy Formuły 1. I to było jego największy grzech w ogóle, jaki mógł być, to. Raz, a dwa, moim zdaniem te decyzje, które się zapadały podczas weekendu, były bardzo śmierdzące i ostatnio Eddie Jordan nawet mówił o tym, o tej czerwonej fladze podczas kwalifikacji, coś na co się wkurzył Verstappen, tam tak, DC był bardziej polityczny, kolega twój z pracy Zaldane zaczął tam mówić, że nie, no ale to tam nie wiadomo, on mówi, daj spokój, przecież to wiadomo, że to było ten, nie bądź głupi, tak, nie bądź naiwny. To było, jego zdaniem to było, i też mi się, mam takie podejrzenie, było to uderzone w Verstappena, żeby kilka samochodów dokończyło okrążenia, a Verstappen już nie mógł swojego dokończyć, żeby nie można było tego wznowić. Tak. I potem szereg różnych decyzji, wielka surowość wobec Verstappena, wielka opieszałość wobec innych kierowców, kiedy można było podjąć decyzję o wiele ostrzejsze z karami sportowymi. Natomiast jeszcze raz, moim zdaniem, największe przegięcie, jakie zrobił, chociaż dyskutowali ze mną moi widzowie pod ostatnim vlogiem, bo zwracam uwagę na to, że kierowcy apelowali o przerwanie wyścigu po prostu, a on dopóki się nie rozwalił Cola Pinto, tego wyścigu nie chciał przerwać. Natomiast tutaj słusznie niektórzy widzowie zwrócili uwagę, też o tym myślałem, ale już nie chciałem mieszać w tym kotle, że z drugiej strony kierowcy mieli opcję, żeby wziąć opony deszczowe, których nie chcieli zabrać, tak? Coś, co zrobił Tsunoda i na tym nie zyskał. Tak więc można to jeszcze jakoś wybronić tym, że być może kierowcy powinni byli zjechać po opony deszczowe. Może trzeba było procedurę wprowadzić, że teraz można jechać tylko na oponach deszczowych i tyle. To by jakoś to poprawiło. Natomiast generalnie moim zdaniem facet, który przerosło go to zadanie. I to nie chodzi o zarządzanie wyścigami, które nie było złe, tylko dlatego, że kombinował za bardzo. Za bardzo chciał pokazywać to tyle, kto tu rządzi. I moim zdaniem też kombinował, po prostu manipulował. Coś, co moim zdaniem wyniósł z DTM-u, dlatego że DTM to jest kategoria, która od lat słynęła z tego, że tak naprawdę jest manipulowana. I jeszcze raz wspomnę historię, nie mówię tego chyba w Codrive, ale mówi się, że jak pewna duża firma wchodziła do DTM-u i potrzebowali producentów, to dostali absolutną obietnicę, że wygrają w tym sezonie minimum jedną rundę od organizatorów. Więc jak ktoś dobrze zna się na wyścigach i patrzy na takie rzeczy, to przez lata DTM wykazywał różnego rodzaju dziwne cechy i zachowania i decyzje w dużej mierze w zarządzaniu wyścigami, co robił Wittich właśnie, które wskazywało na to, że jednak tam się kombinuje i wydaje mi się, że to Wittich przyniósł ze sobą do Formuły 1 niepotrzebnie.
Dziękuję bardzo za to krótkie wyjaśnienie. Nasze typy na podium Las Vegas 2024. Ja rozpocznę. Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell. Aldona.
Max Verstappen, Lando Norris, George Russell.
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen.
O, dobrze, czyli jednak Ferrari się... No, gdyby tak było, to Ferrari by odrobiło bardzo dużo punktów do McLarena. Bardzo ciekawe, za co trzyma kciuki Cezary Gutowski z Polski. To jeszcze na koniec, wiemy, że dzisiaj długi program, ale no kochani, nie słyszeliśmy się 3 tygodnie. I dlatego, poza tym mamy dużo tematów, które chcieliśmy obgadać, więc gadamy. Tak. Czy Mercedes, no dzisiaj tak jednak Red Bullowo, Mercedesowo, czy Mercedes skupia się na tym, co trzeba? Gruchnęła wieść, która została przyjęta z lekkim uśmiechem i śmiechem, ale może niesłusznie, o tym, że Mercedes ogłosił, że od przyszłego sezonu w ekipie będzie fashion manager, menedżer mody, modowy, można go tak nazwać, który zajmie się ubiorem George'a Russella i Kimiego Antonellego poza torem. No i Cezary zadał, pamiętam jak to się wydarzyło, Cezary zadał jak to się wydarzyło, pamiętam takie pytanie zapalające, czy jest już dziadersem, że tego nie rozumie, że mu się wydaje, że to jest jednak przesada. Tak, żeby troszkę się zagłębić, czym się będzie zajmował fashion manager w Mercedesie. Oni to tłumaczą tak, że mają już tak wiele marek, które z nimi współpracują, również modowych, i że oczywiście George i Kimi będą mogli współpracować z własnymi stylistami. Natomiast będzie taki fashion... Tak,
już się bałem, że nie będą mogli.
No drżało pracę tam, tak. Natomiast fashion manager Mercedesa będzie dbał, żeby to było wszystko ładne, zgodne, że będzie i tam jest w ogóle, tam jest wymienione, że będą ubrania casualowe, lifestyle'owe, sportowe. No i będą wybierane outfity na paddock entrance, czyli to, co jest bardzo ważne, pierwszego dnia, kiedy to Lewis Hamilton słynie. Akurat ja jestem pod wrażeniem tych outfitów Lewisa Hamiltona. Wiele mi się podoba. Natomiast jednak umówmy się, no jest Hamilton i długo nikt. No i może jeszcze czasem Daniel Ricciardo coś tam potrafił wystrzelić, ale on tak bardziej szedł.
George się stara bardzo, come on.
Nie, no ale George się ubiera...
Joe.
George to się ubiera jak taki grzeczny brytyjski, wiecie, bogacz. No tam nie ma nic
takiego. Rich boy taki.
Tam nigdy nie ma nic takiego, na czym oko zawiesić. Tam, wiecie, mógłbym się... No. No dobrze, nie mówię, nie wiem. Może jak był w Lawalecie, to tam było na czym oko zawiesić. Wiemy, jak tam się chodzi. No w każdym razie, czy jednak wyśmiewacie i jesteście dziadersami? Prowokacyjnie. Czy jednak myślicie, że ma to sens i po prostu w dzisiejszych czasach można mi się to podobać, czy nie, ale zatrudnienie kogoś takiego dla Mercedesa jest istotne?
Słuchajcie, ja dla mnie... Ja jestem dziadersem, dla mnie modowo najlepszym doświadczeniem było oglądanie filmu Zoolander, do którego na początku nawiązywał Cezary, na początku tej dyskusji, który jest przefantastyczny. Uwielbiam, prześmieszny i znaczy to okej, okay, no rozumiem, że muszą pogodzić jakieś interesy i musi być ekspozycja zachowana, bo te firmy za to płacą, po prostu. Płacą po to, żeby pokazywać się na weekendach Formuły 1 i przede wszystkim pokazywać się na kierowcach, no bo przecież produkują ubrania na Boga, a nie, nie wiem, wycieraczki do samochodów, których to bolid nie ma. Więc dla nich kierowca jest słupem reklamowym. No i tyle, no kolejny sposób, żeby pilnować, aby pieniążki były dobrze zarobione i żeby wszystko się zgadzało, a co do tego, czy George będzie zadowolony z generalnego fashion managera, to ja nie wiem, no bo tak jak podkreśliliśmy, on swoje stylóweczki ma i takie dobrze dopasowane i przemyślane.
Ja mam podejście bardziej radykalne. W sensie, że dla mnie, jak mamy sport, w którym mamy coś takiego jak limity budżetowe, jakby pensja każdego pracownika jest, musi być wliczana w ogromny limit i każdy ten pracownik może się przyczynić do zysku osiągów. Wydawanie dolara na kolesia, który będzie stał i pilnował, żeby kierowcy pięknie wyglądali, bo od tego są PR menedżerowie. To nie jest tak, że kierowcy chodzą w markach obcych firm po padoku czy w różnych podczas prezentacji. Oni i tak są już ubierani, już teraz mają tak służbowe ubiory i mają swój kod, tak, mają wszystko wpisane. To nie jest tak, że to jest jakiś chaos, że sobie chodzą w czym chcą. Więc od tego jest człowiek od PR-u, czy powiedzmy ludzie, nie wiem, z marketingu, z działu reklamy. Więc powołanie kogoś takiego jak fashion manager to jest tylko i wyłącznie po pierwsze granie pod publiczkę, jeszcze pokazanie, że tutaj jesteśmy tacy zajebiści i dla was w ogóle, że mamy fashion managera w Mercedesie. Raz, a dwa, są to zmarnowane pieniądze, które można by było wydać, nie wiem, na dodatkowy egzemplarz tylnego skrzydła, albo, bo to pewnie tyle wyjdzie na kwestię do kolesia, albo nie wiem, na nosłem.
Tak. Z jednym małym ale. Jeżeli to, że masz fashion managera, sprawi, że inne marki stwierdzą, kurde, jesteśmy tam tak zarąbiście zaopiekowani, jest po prostu takie znakomicie prowadzone są relacje biznesowe, że to nie jest tylko logo, tylko to jest faktyczne partnerstwo, warto wydać więcej pieniędzy, no to w tym momencie po prostu masz więcej pieniędzy. I okej, okay, rozumiem tylko argument o limitach budżetowych, ale zawsze chcesz mieć więcej kasy, no.
No tak, ale zawsze chcesz mieć więcej kasy, jednak Formuła 1 jest takim sportem, w którym przecież nie jest tak, że jakbyś miała do wydania, nie wiem, 20 milionów euro i chciałabyś umieścić swoje imię na Ferrari albo na Mercedesie, to nie jest tak, że dzwonisz i mówią, pani Odo, ona bardzo nas cieszy, tylko oni, jakby żeby się dostać jako reklamodawca porządny do takiego zespołu jak Ferrari czy Mercedes, to musisz mieć wejścia. To nie jest tak, że sobie możesz przyjść z ulicy i musisz coś sam reprezentować. Nie wpuszczą tam każdego. Więc to nie jest tak, to też nie działa tak, że każdy zespół za wszelką cenę pozyskuje każdego sponsora, który się na nich zgłasza, tylko oni muszą dobierać sobie tak, jak im się podoba, więc to też nie jest tak, że jest toczy się walka o każdy cent na rynku. No okej, okay, rozumiem, o co ci chodzi. Dla mnie to jest po prostu zbyt duże oderwanie od tego, co było punktem wyjścia w całej tej zabawie, od sportu.
Znaczy wiesz co, może jeszcze tak, gdyby nie było limitów budżetowych, to bym bardziej zrozumiała ten ruch, no bo tu wracamy do dyskusji też wielokrotnie prowadzonej z Robertem Kubicą, tak. Czy wolisz mieć więcej pieniędzy, czy kierowcę, który będzie o 0,2 szybszy? No nie, wolisz mieć więcej pieniędzy, bo dzięki temu poprawisz samochód o więcej niż te 0,2, które ten kierowca traci. Natomiast przekonałeś mnie trochę bardziej rzeczywiście no, przypomnieniem, że faktycznie w limitach budżetowych to nie są pieniądze, które się pojawiają dodatkowo i się z nich cieszysz, tylko pieniądze na fashion managera są pieniędzmi zabranymi z po prostu no, działu sport szeroko.
No tak, z startu, z wyników.
Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że też Czarek mi trochę otworzył na to oczy i muszę się zgodzić.
Myślałem, że będziesz bronił tego.
Nie, no bo chciałem bronić i wydaje mi się, że po prostu czy nam się to podoba, czy nie, może też nie jesteśmy do końca już targetem Formuły 1, my we troje. I targetem, no tak szczerze mówiąc, taki, że jednak ten główny odbiorca, duży też Formuły 1, jest kimś, kto dba też o to. Natomiast faktycznie zupełnie nie pomyślałem o tym, że te pieniądze zostaną wzięte z puli, które można było postawić na rozwój bolidu. Dziwi mnie po prostu to, co mnie faktycznie dziwi, to to, że oni tak się z tym obnoszą, jakby to było takie, nie wiem, może ja czegoś tu nie rozumiem, wiecie, że tu właśnie, że będzie się zajmował tym i tym i tym. Ogólnie uważam, że spoko, jeżeli czujecie, że macie za dużo brandów i że Kimi Antonelli się brzydko ubiera i że potrzebujecie kogoś, żeby wyglądał jak człowiek, a nie chcecie, żeby go George ubierał tylko, to spoko, niech tam ktoś przychodzi, ale jakieś takie wielkie halo się z tego zrobiło, tego trochę nie rozumiem, w sensie z ich strony. Tak. Ogłaszanie tego, wiecie, jakby tu zatrudniali po prostu, wiecie, za 5 lat to będzie McLaren przejął fashion managera Mercedesa, wykupił go za 10 milionów dolarów, zobaczymy, może wiecie, może jeszcze po prostu o tym nie myślimy w ten sposób. No dobrze, dziękuję wam bardzo. Przypominamy, że w tym tygodniu weekend wyścigowy zaczyna się już w czwartek. To jest jeszcze ważna informacja, o której nie powiedzieliśmy. Aldona, czy komentujesz którąś z sesji?
Pierwszy trening, zapraszam. Oby trwał więcej niż 9 minut.
No właśnie, obiecujesz? Nic obiecać nie możesz.
Pinky promise.
Słyszymy się za tydzień i za 2 tygodnie. I pewnie potem też jeszcze niedługo, bo myślę, że się spotkamy na jakieś podsumowanie sezonu. Może gdzieś się on pass wszyscy, żeby już byli w jednym miejscu. Zobaczymy. Nie, bo powyjeżdżają, tak? No tak. No dobrze, dobrze. No może pojedziemy razem gdzieś na wakacje, tego pomysłu nikt nie rzucił. Dziękuję wam bardzo za dziś. Słyszymy się długo i życzymy udanego wyścigu w Las Vegas. A może ktoś jedzie do Las Vegas? Piszcie, kochani, może ktoś jedzie. Tego jestem ciekawy. O.
Thank you.
Thank you.